Poniedziałek 19 lipca, 21.30, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych o konkurencji, prawach konsumenta, a naszym Państwa gościem w studiu Radia Maria Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Witamy Panie Prezesie w studiu Radia Maria.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczom.
Panie Prezesie, prosimy o wprowadzenie nas w temat. Najbliższe minuty chcemy wsłuchać się w to, czym zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Co zmieniło się w ostatnich latach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego urzędu? Jakie są osiągnięcia? Jakie są jeszcze bolączki, jeżeli chodzi o konkurencyjność, o prawa konsumentów, ochronę też konsumenta? No i jakie są plany na przyszłość w tych tematach, w których dzisiaj gromadzimy się przed radioodbiornikami i chcemy zadawać też pytania, ale musimy wiedzieć, w jakim zakresie tematycznym poruszamy się, za co odpowiada prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, jakie sprawy, to typowe sprawy dla tej instytucji, którą Pana reprezentuje. Przypomnijmy, że ta instytucja obchodzi 30-lecie istnienia. Prosimy, Panie Prezesie.
30 lat to rzeczywiście dobry taki czas na podsumowanie, jak ewoluował urząd, ale też jaką rolę odgrywał w życiu nas wszystkich. I tutaj rzeczywiście jednocześnie można powiedzieć, że jesteśmy urzędem, który przede wszystkim ma służyć ludziom. Ma służyć konsumentom, ma służyć uczciwym przedsiębiorcom, ma wspierać gospodarkę tam, gdzie wymaga ona ingerencji, jeżeli chodzi o eliminowanie nieuczciwych praktyk, tam, gdzie mamy nadużycia ze strony przedsiębiorców, czy to na konsumentach, czy to na przedsiębiorcach, małych i średnich przedsiębiorcach. Tam właśnie tam są kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i prezesa UOKiK-u jako organu ochrony konkurencji konsumentów. I te 30 lat rzeczywiście w służbie społeczeństwu, 30 lat w służbie gospodarce, w służbie konkurencji, której wszyscy jesteśmy beneficjentami, jednocześnie bardzo zmieniające się w tym czasie kompetencji od Urzędu Antymonopolowego, który miał przede wszystkim zapewniać właśnie to, żeby na rynku nie dochodziło do monopolizacji, do przejmowania tych mechanizmów rynkowych przez największe podmioty w polskiej gospodarce. I ta ważna zmiana, rozszerzenie kompetencji z ochrony konkurencji, a zatem z eliminacji nieuczciwych praktyk rynkowych, z kontroli koncentracji na ochronę konsumentów. Wydaje mi się, że to jest ta zmiana, która w historii urzędu miała kolosalne znaczenie z punktu widzenia też naszej misji, jaką pełnimy w gospodarce, ale jaką pełnimy też społecznie jako urząd. Na dzień dzisiejszy, gdy myślimy o urzędzie, to jest przede wszystkim 580 osób, które czuwają nad konsumentami, które czuwają nad uczciwymi przedsiębiorcami i jednocześnie wszechstronny zakres właśnie tego typu działań. Mówimy tutaj i o centrali, i o 8 delegaturach, i o 3 laboratoriach, które między innymi też wspierają inspekcję handlową właśnie po to, aby konsumenci mieli dostęp do bezpiecznych produktów, żeby również wspierać uczciwość prowadzenia działalności gospodarczej, także jej legalność. Więc ochrona konsumentów. Najważniejszy z tych obszarów funkcyjnych to z jednej strony ochrona zbiorowych interesów konsumentów, tam gdzie przedsiębiorcy poprzez swoje usługi czy poprzez produkty, ale przede wszystkim właśnie poprzez usługi, gdzie mogłoby dojść do wprowadzenia błąd czy naruszenia tych powszechnych praw konsumentów, także eliminowanie z umów, z regulaminów, zapisów niedozwolonych. Mówimy wówczas o klauzulach abuzywnych, ale są to w gruncie rzeczy klauzule i zapisy, które nie powinny w świetle przepisów prawa i ochrony konsumentów na gruncie przepisów prawa polskiego, przepisów prawa europejskiego w umowach występować. To są zapisy, które mogą dotyczyć regulaminów, na przykład regulaminów parkingowych, ale też usług telekomunikacyjnych, usług finansowych, usług bankowych, czy między innymi usług związanych z dostawą energii elektrycznej, wielu tych, które są dostępne w codziennym życiu, z którym każdy z nas się spotyka. To również jest poradnictwo, które świadczymy i bezpośrednio poprzez teleporady i poprzez wsparcie drogą mailową, poprzez te konsultacje, które również możemy tutaj stacjonarnie, także jeżeli chodzi o wsparcie po stronie inspekcji handlowej, która podlega prezesowi UOKiK-u, gdzie również jest polubowne rozwiązywanie sporów, ale gdzie jako konsumenci, jeżeli mamy problemy z miejscowym, lokalnym przedsiębiorcą, możemy się udać właśnie po wsparcie. To również nadzór rynku. Bardzo ważny element po to, żeby z rynku były eliminowane produkty, które stwarzają zagrożenie dla nas jako dla konsumentów. Nie tylko dla tych dorosłych, ale także dla najmłodszych i także dla seniorów. Po to, żeby rzeczywiście w ten sposób konsumenci mieli zapewniony dostęp tylko i wyłącznie do bezpiecznych produktów. To jest cała skala, zarówno mówimy tutaj o zabawkach, mówimy tutaj o artykułach codziennego użytku, ale mówimy też na przykład o paliwach. Tutaj również nasze specjalistyczne laboratorium, nie tak daleko miejsca, w którym jesteśmy, bo w Bydgoszczy, które właśnie taką szczególną rolę pełni. Ochrona konkurencji to jest też niezwykle ważny element, o którym już troszkę wspomniałem. Dbamy o to, aby duzi gracze na rynku nie nadużywali swojej pozycji dominującej, aby nie dochodziło do niedozwolonych porozumień pomiędzy nimi, aby nie dzielili rynku pomiędzy sobą, nie narzucali cen minimalnych, czy nie ograniczali pod tym względem konkurencji pomiędzy podmiotami, z którymi współpracują, także jeżeli chodzi o właśnie te porozumienia niedozwolone, w tym między innymi zmowy przetargowe. Kontrola koncentracji. Bardzo ważny element. Przedsiębiorstwa rozwijają się między innymi łącząc się pomiędzy sobą. I tutaj również mamy szczegółowe przepisy europejskie, które mają bardzo istotny wpływ na nasz rynek, po to, aby poprzez przyjmowanie kolejnych przedsiębiorców na rynku krajowym, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie pozostaje niewielka liczba uczestników rynku, którzy mogą dyktować ceny, narzucać warunki niekorzystnie w ten sposób wpływając na mechanizmy gospodarcze, czy na dostęp nas jako konsumentów do oferty, z jaką spotykamy się na rynku. Jest to niezwykle ważny element, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Mówi się o tym, że w tym czasie po-covidowym kontrola koncentracji będzie odgrywała bardzo wielką i znaczącą rolę. Widzimy to bardzo wyraźnie, że duże podmioty stają się coraz silniejsze, małe z kolei mają mniejsze możliwości konkurowania i tutaj te mechanizmy kontroli koncentracji właśnie mają sprzyjać temu, aby również ci mniejsi gracze mogli rozwijać się na rynku niezależnie od tych sił, które występują po stronie dużych przedsiębiorców. W zeszłym roku doszły również przepisy dotyczące kontroli szczególnych inwestycji. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć polskich przedsiębiorców przed przejmowaniem przez kapitał zewnętrzny, przede wszystkim przez kapitał pochodzący z krajów trzecich, który może być subsydiowany, może być wspierany finansami na przykład z krajów azjatyckich, ze strony dużych też państwowych funduszy po to, aby później ograniczać konkurencję na rynku Unii Europejskiej, też na rynku Polski. Właśnie wprowadziliśmy te przepisy i tutaj prezes UOKiK-u jest odpowiedzialny za to, żeby w przypadku, gdyby istniało zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ale też między innymi dla łańcuchów dostaw, które są też dla bezpieczeństwa żywnościowego, tego typu inwestycje mogą być wstrzymane i tego typu również rozwiązania niektóre istnieją w innych krajach, na przykład we Francji. Nie tak dawno mieliśmy przykład, kiedy jedna z dużych sieci handlowych miała być przyjęta przez sieć kanadyjską, przez inwestora kanadyjskiego i tam wystarczyło, żeby minister wówczas wyszedł, powiedział, że nie zgodzimy się na to i nastąpiło natychmiastowe wycofanie się z tego typu inwestycji właśnie po to, aby chronić tych lokalnych przedsiębiorców, te lokalne biznesy przed takim łatwym stawaniem się łupem, ale też zaburzaniem relacji handlowych na poziomie gospodarki krajowej. Oprócz tego niezwykle ważne przepisy z punktu widzenia sektora rolno-spożywczego. Mianowicie ustawa o przewadze kontraktowej, teraz nowelizowana, która rzeczywiście dała prezesowi UOKiK-u w sektorze rolno-spożywczym możliwość ingerowania tam, gdzie relacja pomiędzy dużymi uczestnikami a małymi byłaby nieuczciwa z punktu widzenia tych małych. A zatem tam, gdzie doszłoby do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej, mamy na przestrzeni tych ostatnich zaledwie paru lat, teraz ma miejsce nowelizacja tej ustawy, wprowadziliśmy już pewne fajne zapisy też wspierające między innymi polskich rolników i małych producentów żywnościowych w wspieraniu, dochodzeniu roszczeń, ale przede wszystkim te przepisy służą właśnie temu, aby te największe podmioty w sektorze rolno-spożywczym, między innymi ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, z którego każdy z nas jest beneficjentem, aby uczciwie postępowały względem rolników i małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj między innymi ta chyba najbardziej z punktu widzenia przewagi kontraktowej znana decyzja z grudnia zeszłego roku względem sieci handlowej Biedronka, która tutaj po naszym postępowaniu wykazaliśmy, że rzeczywiście wymuszała pewne rabaty wsteczne na swoich dostawcach i stąd między innymi kara finansowa w wysokości 723 milionów złotych, ale między innymi bardzo wyraźny sygnał z naszej strony i tutaj idą też korzystne zmiany prawne. Chcemy wspierać właśnie tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w dochodzeniu roszczeń po to, aby mogli oni odzyskać niesłusznie pobrane im przez sieć rabaty i tego typu działania w formie postępowań prowadzimy względem kolejnych sieci. Badamy również rynek po stronie dużego biznesu, czy nie ma miejsca właśnie poprzez nieuczciwe systemy rabatów, czy poprzez opłaty około sprzedażowe, tak zwane opłaty półkowe, czym nie ma właśnie tego nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. W zeszłym roku bardzo ważny element naszej działalności to między innymi pomoc publiczna. To właśnie w UOKiK-u jest nie tylko monitorowanie pomocy publicznej, ale również wspieranie polskiego rządu i także w tej relacji z Komisją Europejską, aby wypracowywać najlepsze programy pomocowe, tarcze finansowe, tarcze antykryzysowe, łącznie 52 programy pomocowe to są te, które wspólnie z UOKiK-iem zostały opracowane przez polski rząd i notyfikowane w Komisji Europejskiej. To jest ta ogromna pomoc, która w zeszłym roku uchroniła wiele miejsc pracy, umożliwiła wielu firmom przetrwanie właśnie poprzez te środki finansowe, które wspierały płynność, wspierały utrzymanie zatrudnienia w polskiej gospodarce i rzeczywiście ja niekiedy mówię, że ci ludzie, którzy naprawdę często weekendami, późną nocą niejednokrotnie, wiele tygodni, a tak naprawdę miesięcy, które były spędzone na negocjacjach z Komisją Europejską, na wypracowywaniu tych programów z resortami, to są też ci bohaterowie, którzy rzeczywiście swoimi kompetencjami wspierali polskich przedsiębiorców w ochronie miejsc pracy i w zadbaniu właśnie o tą płynność i pomoc publiczna. To jest to wsparcie, którego też dostarczamy do wielu instytucji publicznych, do resortów, właśnie po to, aby te mechanizmy były bezpieczne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, żeby później na przykład jakieś decyzje ze strony Komisji Europejskiej nie spowodowały konieczności zwrotu tych środków do organów publicznych, a zatem, żeby rzeczywiście z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby to były mechanizmy bezpiecznego wsparcia. Również zatory płatnicze. Ogromny ból polskiej gospodarki, ogromne trudności, których przedsiębiorcy dostarczają z punktu widzenia tego nieterminowego regulowania rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Pamiętajmy, że zator płatniczy występuje wówczas, gdy jedna strona wywiązała się ze swoich zobowiązań, dostarczyła produkty, zrealizowała usługi, a druga strona pomimo ustalonego terminu płatności, w którym powinna nastąpić płatność. To jest wymagane też przez sprawiedliwość, żeby rzeczywiście prawidłowo rozliczać się ze swoimi kontrahentami. Druga strona tego obowiązku płatniczego nie zrealizowała. I widzimy, że tutaj rzeczywiście zatory płatnicze są bardzo dużym problemem w polskiej gospodarce. Doświadcza ich wielu przedsiębiorców. Niejednokrotnie ponoszą oni nie tylko poważne koszty związane z potrzebą zapewnienia sobie płynności, finansując w ten sposób swojego większego kontrahenta, ale też trudności, no bo rzeczywiście nie jeden przedsiębiorca doznał bardzo poważnych skutków w wyniku zatorów płatniczych. I tutaj z jednej strony dotychczasowe działania, choćby w zeszłym roku takie bardzo szybkie postępowania, które zrealizowaliśmy po to, żeby w 100 największych przedsiębiorcach rolno-spożywczych, między innymi w sieciach handlowych, żeby udrożnić te płatności, działalności, żeby one dotarły jak najszybciej do przedsiębiorców, żeby umożliwiły im przetrwanie, umożliwiły działanie na rynku. I tutaj rzeczywiście w ciągu kilku tygodni do tych przedsiębiorców, którzy czekali już wówczas na zaległe płatności, dotarło prawie 600 milionów zaległych, przeterminowanych należności. I oprócz tego mamy osobne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, bardzo nowatorskie, jednocześnie niezwykle trudne ze względu na skomplikowany stopień transakcji. Zaczęliśmy od tych największych graczy na rynku. To często miesięcznie jest kilkanaście tysięcy transakcji, które wymagają z udrożnienia, wymagają zbadania, przeanalizowania, porównania ich z danymi z sektora bankowego, z danymi z sektora podatkowego. To są najwięksi przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie podejmują też działania po to, aby uniknąć konsekwencji finansowych. Widzimy, że już teraz potrzebne są dodatkowe zmiany prawne, abyśmy te postępowania mogli prowadzić dużo sprawniej, dużo szybciej, właśnie po to, abyśmy dużo sprawniej mogli eliminować źródła zatoru, bo pamiętajmy, że jak ci najwięksi nie płacą i zalegają z płatnościami, tak później kolejni są dotknięci w łańcuchu dostaw tymi zatorami i ten problem od największych rozlewa się na rynek, także koniec końców dotyka także małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Te konsekwencje społeczne są bardzo poważne. Ten zeszły rok covidowy dla WOKiK-u, to jest ponad 1000 wydanych decyzji. Zatem bardzo duża aktywność właśnie po to, aby wspierać przedsiębiorców w tym niezwykle trudnym roku pandemicznym. Zapewnić ochronę konsumentom, także w sytuacji, gdy wiele nieuczciwych praktyk dotykało bezpośrednio konsumentów. O tym bardzo chętnie za chwilę jeszcze opowiem. Natomiast jednocześnie ta działalność w sferze regulacyjnej również bardzo ważna. Podejmowaliśmy szereg inicjatyw, nie tylko wspierając resorty w wypracowaniu dobrej legislacji służącej gospodarce, służącej konsumentom, służącym społeczeństwu, ale właśnie także po to, żeby chronić dodatkowo w tych szczególnych wyzwaniach i trudnościach polskich konsumentów. Tym jednym z rozwiązań, które udało się wypracować, które nie było łatwe, to jest między innymi obniżenie kosztów pozaodsetkowych związanych z kredytami konsumenckimi i pożyczkami, właśnie po to, aby konsumenci nie wpadli w tą pętlę zadłużenia w czasie covidowym, gdzie mieliśmy bardzo poważne obawy, że może wzrosnąć bezrobocie, że mogą pojawić się trudności i między innymi właśnie nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy będą chcieli dorobić się w ten sposób nieuczciwie na konsumentach. I te koszty zostały rzeczywiście diametralnie obniżone, dzięki czemu z jednej strony udało się uniknąć tych najbardziej szkodliwych praktyk, a z drugiej strony ten biznes, który chciał działać uczciwie na rynku, on wydłużył okres dostępności produktu, funkcjonował na tych niższych kosztach, dzięki czemu społeczeństwo, konsumenci, Polacy mieli dostęp do tańszego finansowania tam, gdzie te budżety domowe rzeczywiście w tym trudnym czasie mogły się nie spinać, a pamiętajmy, że między innymi czy osoby funkcjonujące na umowach zlecenia, mali czy mikroprzedsiębiorcy, ten czas lockdownu był dla nich bardzo trudny i między innymi ta luka finansowa mogła być wypełniona przy dużo niższych kosztach pozaodsetkowych, tych kosztach związanych z prowizjami, opłatami towarzyszącymi pożyczkom i kredytom konsumenckim. Dlatego to była bardzo ważna forma wsparcia konsumentów po to, żeby też uchronić przed tą spiralą zadłużenia. Pamiętajmy, że jest to bardzo poważny problem, który na przestrzeni ostatnich lat też narastał. I te rozwiązania w tym trudnym czasie, one też były ważne, te przepisy. Postulowaliśmy ich wydłużenie do końca roku. Wolą ustawodawcy po poprawkach Senatu one wygasły 30 czerwca, dlatego teraz ten poziom kosztów pozaodsetkowych wrócił do tych ram wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim. Natomiast już teraz pracujemy, rozmawiamy z branżą, żeby zaproponować z jednej strony niższe koszty niż obecnie są zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim, ale jednocześnie, żeby zadbać o dobrą, wysokiej jakości obsługę konsumentów, żeby rzeczywiście nie byli oni poszkodowani w wyniku działań nieuczciwych, między innymi firm pożyczkowych czy lombardów. Drugi element, który też udało się w zeszłym roku wprowadzić, to były wakacje kredytowe. Mówimy tutaj o ustawowych w sytuacji, gdy ktoś stracił pracę, wówczas rzeczywiście na maksymalnie 3 miesiące po to, żeby mieć taki okres oddechu, banku można było zawiesić spłatę kredytu i spłatę odsetek po spełnieniu tych wymogów, tych kryteriów związanych właśnie z utratą stałego źródła utrzymania. I jednocześnie to był element, który bardzo mocno zmobilizował banki do tego, żeby jednocześnie oferować te swoje dobrowolne memoranda kredytowe, a zatem konsument miał wybór z jednej strony rozwiązanie ustawowe, z drugiej strony banki były zachęcone tym rozwiązaniem, żeby jednocześnie oferować swoje memoranda, czyli tak zwane bankowe wakacje kredytowe. One były droższe niż to rozwiązanie ustawowe, ponieważ w tym czasie kredytobiorcy spłacali odsetki, ale jednocześnie banki wiedziały, miały to poczucie, że musi być ta alternatywa, a konsumenci wiedzieli, że są ustawowe wakacje tam, gdzie rzeczywiście ktoś utracił źródło utrzymania, po to, aby właśnie nie utracić tej płynności, żeby ten trudny czas, w którym, który też pozwalał na to, aby odnaleźć się na rynku pracy, aby znaleźć dodatkowe źródła utrzymania, no to też niezwykle ważne z punktu widzenia też stabilności funkcjonowania gospodarstw domowych. Jednocześnie idziemy z dalszymi zmianami prawnymi. Chcemy, aby ochrona konsumentów była dużo szersza, żeby w tej relacji z przedsiębiorcami konsumenci w swoich sytuacjach życiowych byli dużo lepiej chronieni. I tutaj między innymi ważne zmiany, które już teraz wprowadziliśmy, one spotkały się też z życzliwością ustawodawcy, to jest zmiana ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. A zatem zmiana, która zwiększa pozycję też taką negocjacyjną w stosunku do dewelopera na rynku mieszkaniowym, czy to jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, czy dom w stanie deweloperskim, tam wówczas jego prawa zostały poszerzone, ale też zwiększona ochrona. To ma bardzo konkretny wymiar. Między innymi, jeżeli mamy umowę o rezerwacyjnym lokalu, to kwota za towarzysząca opłacie, ta opłata rezerwacyjna nie może wynieść więcej niż 1% wartości lokalu. Ale jeżeli na przykład deweloper nie dotrzymałby umowy, wówczas ma obowiązek zwrócić opłatę w podwójnej wysokości. Podobnie widzieliśmy pewne potrzeby uregulowania pewnych kwestii na etapie procesu inwestycyjnego. Pamiętajmy, że bardzo często to konsument podstawia płynność i umożliwia deweloperowi realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Coraz częściej to ze środków konsumentów deweloperzy budują nieruchomości, nie poświęcają swojego finansowania, tą lukę często wypełniają kredytem bankowym i właśnie środkami od nabywców, realizując przedsięwzięcia wysokomarżowe, ale koniec końców realizując je w oparciu o ryzyko, które bierze na siebie konsument. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby na każdym etapie tego przedsięwzięcia też tutaj zwiększyć odpowiedzialność banków za nadzór nad dysponowaniem tych środków, tak żeby kolejne transze nie były wypłacane na piękno, czy dewelopera nie weryfikując na miejscu, czy nie weryfikując tego, czy na przykład nie zalega on z podatkami, z podatkiem VAT, który później mógłby obciążać inwestycje, czy realizuje terminowo swoje prace, ale też między innymi, czy uczciwie rozlicza się ze swoimi podwykonawcami po to, żeby później nie okazało się, że ten deweloper pieniądze wziął, ale podwykonawcy zostali bez pieniędzy i znów problem spoczywa na konsumencie, bo na przykład być może musiałby jakieś środki dopłacać. Więc tutaj również zwiększona odpowiedzialność banku jako tego, który rozlicza dewelopera. Pamiętajmy, że często to jest jeden bank, który prowadzi mieszkaniowy rachunek powierniczy, ale wielu konsumentów, którzy korzystają z tego rachunku i którzy później mają się wprowadzić do budynku, który powinien spełniać standardy, tak jak obiecał deweloper. A zatem właśnie tutaj ta poszerzona odpowiedzialność, także odpowiedzialność samego dewelopera za wady, które mogą wystąpić w tym lokalu. Wady, które z punktu widzenia prawa są traktowane jako wady nieistotne, bo nie mają takiego wpływu na funkcję mieszkaniową, ale to mogą być nierówne ściany, popękane posadzki, mogą być jakieś uszkodzenia bezpośrednio w lokalu i wówczas deweloper ma teraz zgodnie z przepisami dużo większą mobilizację do tego, żeby usunąć te wady w terminach określonych ustawą. Jeżeli nie zrobi tego w trzech wyznaczonych terminach, wówczas konsument może to zrobić na koszt dewelopera. Podobnie, jeżeli jest wada istotna, czyli taka, która już ma wpływ na funkcjonalność tego lokalu, w tego typu sytuacjach również po trzech terminach, gdzie deweloper nie usunie tej nieprawidłowości, konsument może odstąpić od tego typu umowy i wówczas DFG zwraca mu środki po to, żeby mógł ten konsument uwolnić się od tej umowy, kupić to mieszkanie od innego uczciwego dewelopera, a jednocześnie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny obsługujący deweloperski fundusz gwarancyjny ma roszczenie względem dewelopera, ma obsługę prawną i ma czas po to, żeby w imieniu konsumenta odzyskać te środki dla siebie. Bo te środki inne były już wypłacone do konsumenta, on ma możliwość nabycia mieszkania, nie musi się sądzić z deweloperem, bo otrzymuje środki, idzie na rynek, kupuje niezależnie mieszkanie, a jeżeli jest taka potrzeba, to UFG będzie się sądził z deweloperem. Podobnie, jeżeli doszłoby do upadłości dewelopera, pamiętajmy, że to jest rynek, który też podlega bardzo dużym zmianom, jeżeli doszłoby do upadłości banku, na przykład jakiegoś banku spółdzielczego, gdzie te środki gwarantowane przez BFG mogłyby być niewystarczające w stosunku do wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy właśnie w sytuacji, gdyby na przykład plac budowy stanął na okres dłuższy niż 120 dni, bądź wystąpiłyby nieusunięte przez dewelopera wady istotne, tam również ta ochrona konsumenta w postaci deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, z którego wypłacane będą środki dla konsumenta, a jednocześnie on już dalej na ścieżce prawnej odzyskiwałby je od dewelopera. Idziemy z kolejnymi zmianami prawnymi. Widzimy, że tutaj również jest potrzeba wzmocnienia konsumentów. Między innymi ogromnym wyzwaniem są firmy pokazowe. I tutaj między innymi te pokazy handlowe, wiele osób straciło na nich bardzo duże pieniądze. To są, trzeba niestety przyznać wprost, że często to są bardzo nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy działają właśnie po to, żeby oszukać na swoich technikach manipulacyjnych konsumentów. Niejednokrotnie mówimy o seniorach, o osobach starszych, gdzie trzeba powiedzieć wprost, jako społeczeństwo mamy ogromny dług wdzięczności względem seniorów. Można powiedzieć, że nawet podwójny dług, choćby za to, że rzeczywiście wielu z nich swoją pracą służyło Polsce i budowało wolną Polskę. Dlatego między innymi seniorów przed tymi nieuczciwymi pokazami handlowymi, którymi wielokrotnie każdy z nas chyba spotkał się z tymi telefonami, gdzie proponuje nam się nagrody, darmowe gadżety, pod warunkiem, że pojawimy się w jakimś miejscu odebrać, bądź na losowanie właśnie nagród i okazuje się, że tam prezentacje garnków, sprzętu AGD, urządzenia jakieś maty masujące, czy pakiety medyczne, czy jakieś suplementy diety za absolutnie zawyżone stawki, nie gwarantujące wartości, w ramach których oferuje je nam sprzedawca, manipulując nami, grając na emocjach, przekonując nas, że teraz tu jest wyjątkowa oferta, wystarczy się skusić, niepowtarzalna oferta. To rzeczywiście są mechanizmy, którymi musimy rzeczywiście postawić też tamę po to, aby chronić konsumentów przed tym też, przed tego typu sytuacjami. I tutaj rozwiązania, które zaproponowaliśmy, to jest z jednej strony możliwość, to są transakcje zawarte na odległość, poza siedzibą przedsiębiorcy i tak jak dotychczas produkty medyczne były wyłączone, lecznicze były wyłączone, między innymi te pakiety medyczne, tak chcemy, aby konsument miał możliwość odstąpienia od tego typu umowy w przypadku, gdy to będą właśnie pokazy, żeby ten okres wydłużyć z 14 dni do 30 dni, również żeby w przypadku pokazów handlowych nie było możliwości zawarcia bezpośrednio na pokazie handlowym produktu finansowego. Nie może dochodzić do sytuacji, gdzie urządzenie, które w internecie kosztuje 250 zł, jest na pokazie sprzedawane konsumentowi jako szczególna atrakcja i jest mawiane, że to jest niezwykły rabat, bo normalnie kosztuje 8 tysięcy, a tutaj na pokazie 4,5 tysiąca. Przypomnę, on często w normalnej sprzedaży jest dostępny za kilkanaście czy kilkadziesiąt razy mniejsze kwoty, a właśnie te emocje, które są wzbudzane, te techniki manipulacyjne, one rzeczywiście wprowadzają w konsumentów błąd. My niejednokrotnie tego typu przedsiębiorców karaliśmy w zeszłym roku. To są decyzje z karami na łączną kwotę około 10 milionów złotych. Natomiast same te praktyki, one są bardzo szkodliwe. Również tutaj dodatkowe zmiany prawne właśnie po to, aby te najczęstsze mechanizmy, które są wykorzystywane na pokazach, żeby je wyeliminować. Ale także wzmocnienie ochrony konsumentów w sieci. W sieci dokonujemy coraz częściej transakcji. Jest to forma niezwykle wygodna, ale pamiętajmy, że również tutaj możemy być wprowadzeni w błąd i regulacje, które temu towarzyszą, między innymi zaproponowaliśmy te zmiany prawne, obejmują między innymi to, że jeżeli jest jakiś produkt przeceniony, to sprzedawca w internecie, będzie miał obowiązek przedstawić ostatnią najniższą cenę z 30 dni przed obniżeniem ceny, właśnie po to, żeby konsument miał informację o tym, jaka jest rzeczywista skala obniżki. Również te nadużycia, które są w sieci, między innymi wprowadzenie konsumentów w błąd, ale coraz częściej mamy systemy typu piramida, które również są oferowane w internecie, czy między innymi mamy alternatywne inwestycje finansowe. Coraz częściej jest tak, że te produkty są oferowane spoza terytorium Unii Europejskiej, spoza Polski, ale jednocześnie są sprzedawane i oferowane w języku polskim właśnie po to, aby konsumentów z Polski przekonać, że oto proszę bardzo, tutaj alternatywna inwestycja finansowa, gwarantowana rzekomo stopa zwrotu, gwarantowany zysk, a w rzeczywistości służą one wyprowadzeniu pieniędzy konsumentów poza Unię Europejską. Dalej one są transferowane między kolejne państwa po to, aby uniemożliwić odzyskanie tych środków. I tutaj również regulacja dodatkowa w ramach implementacji jednej z dyrektyw europejskich, która umożliwi prezesowi UOKiK-u publikację na takich stronach ostrzeżeń. Umożliwi ingerowanie w treść tam, gdzie będziemy widzieć, że rzeczywiście naruszane są zbiorowe interesy konsumentów. A w sytuacjach skrajnych, gdzie będziemy widzieli, że są to na przykład oszustwa, tam będzie również możliwość zblokowania tego interfejsu po to, aby ci nieuczciwi przedsiębiorcy nie mieli możliwości naciągania konsumentów polskich i przejmowania ich oszczędności właśnie w tej nieuczciwej formule poprzez odcięcie dostępu do sprzedaży tego typu produktów właśnie po to, aby chronić konsumentów przed tego typu praktykami. Dalej również wzmocnienie konsumentów i przedsiębiorców w cyberprzestrzeni. Tutaj również prawa konsumenta muszą być gwarantowane. Również te regulacje europejskie wspierają nas w tym, abyśmy mogli z wykorzystaniem nowych narzędzi, także poprzez przeszukania, tam gdzie jest to potrzebne, mamy przeszukania, które są możliwe do realizacji przez nas ze zgodą sądu u przedsiębiorców w przypadku podejrzenia nieuczciwych praktyk rynkowych pomiędzy przedsiębiorcami, ale również chcemy, poza możliwością, którą dziś mamy, czy instytucja tajemniczego klienta, abyśmy lepiej mogli identyfikować nieuczciwe praktyki, zwalczać te nieuczciwe praktyki względem konsumentów, będziemy mogli realizować przeszukania, ale również będziemy mogli posługiwać się tożsamością utajnioną, tak żeby z jednej strony chronić pracowników UOKiK-u, ale jednocześnie dawać im dużo szersze możliwości identyfikacji tych nieuczciwych działań. Tutaj oczywiście też poszerzyliśmy współpracę z odpowiednimi służbami, także z policją, tam gdzie widzimy, że te praktyki mogą mieć znamiona oszustwa każdorazowo. Również informujemy prokuraturę, tak żeby ograniczyć tą skalę nadużyć i chronić konsumentów przed tego typu mechanizmami. Mamy świadomość tego, że rzeczywiście jest bardzo wiele do zrobienia na rynku i to wymaga też tej naszej szczególnej aktywności, żeby być blisko konsumentów, żeby wspierać ich. Niejednokrotnie bardzo często po prostu słuchać, żebyśmy dobrze wiedzieli, gdzie dochodzi do tych nadużyć. Jesteśmy zawsze do dyspozycji polskich konsumentów. Naturalnie te możliwości, które mamy, jeżeli chodzi o wsparcie, niekiedy wykraczają poza teren Polski. Jeżeli konsumenci polscy mają problem na przykład z hotelami w innym państwie członkowskim, czy z usługami turystycznymi, z firmami na przykład jakiś zgubiony bagaż w innym państwie członkowskim, czy odwołany lot na lotnisku na przykład we Francji. Tam również przy UOKiK-u działa Europejskie Centrum Konsumenckie, które wspiera polskich konsumentów właśnie w rozwiązywaniu tych sporów z przedsiębiorcami na terenie innych państw członkowskich i tutaj naprawdę wspieramy konsumentów tak, aby ułatwić ten kontakt. Mamy tego typu placówki również występują u naszych odpowiedników w innych państwach członkowskich, zatem zachęcamy do kontaktu, jeżeli tego typu problemy występują. Co więcej, współpraca z innymi instytucjami publicznymi. Inspekcja handlowa to między innymi właśnie polubowne rozwiązywanie sporów. Tam, gdzie konsument potrzebuje wsparcia w relacji z przedsiębiorcą, który na przykład może nie respektować jego praw konsumenckich, prawa do naprawy w ramach rękojmi, w ramach gwarancji, czy właśnie naprawy bądź wymiany danego produktu, który został zakupiony, tam również inspekcja handlowa wsparcia wspiera tego typu słuszne prawa i roszczenia po stronie konsumentów. Także Rada Rzeczników Praw Konsumentów, która działa przy prezesie UOKiK-u. Ona reprezentuje ponad 330 rzeczników praw konsumenta miejskich i powiatowych, którzy są tą pierwszą linią również wsparcia lokalnego w tych sporach z przedsiębiorcami dla konsumentów. Jeżeli mamy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami jakieś problemy jako konsumenci, na przykład właśnie w ograniczeniu naszych praw, czy mamy problemy wynikające z zawartej umowy, czy z produktu, który zakupiliśmy, warto skorzystać z tej darmowej porady prawnej i z umową, i z dokumentami, które dostaliśmy, z regulaminami, i tam na miejscu rzecznik praw konsumenta może nam pomóc przygotować wystąpienie do przedsiębiorcy, pismo reklamacyjne. Może w naszym imieniu również zgłosić się do przedsiębiorcy, tak aby wesprzeć nas w dochodzeniu naszych praw. Współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego, z Rzecznikiem Finansowym, ale też między innymi właśnie to poradnictwo prawne, które jest bezpośrednio przy UOKiK-u. Ono jest świadczone drogą mailową, jest świadczone poprzez infolinię numer 801-440-220. Koszt taki jak naturalnie, jak normalnie dzwonimy do innych osób, to nie jest infolinia płatna, to jest infolinia przy UOKiK-u. W ramach normalnej taryfy możemy skorzystać wówczas jako konsumenci z darmowego poradnictwa prawnego, tak aby właśnie usłyszeć, jak rozwiązać ten spór z przedsiębiorcą, jakie mamy prawa jako konsumenci, bo pamiętajmy, że tutaj również te kwestie prawne, one są bardzo złożone, nie na wszystkim musimy się znać, ale bardzo często to jest kwestia tego, żeby wiedzieć, co wolno przedsiębiorcy, co nam wolno jako konsumentom, czego mamy prawo się domagać, gdzie szukać jeszcze pomocy, bo niekiedy są dodatkowe centra wsparcia przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki czy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, właśnie po to, abyśmy te nasze indywidualne sprawy, które mamy z przedsiębiorcami, te trudne sytuacje, które niekiedy nas spotkały, abyśmy, pamiętając, że nie jesteśmy sami, mogli skorzystać z tej darmowej porady prawnej. I my też bardzo mocno czekamy i liczymy na te sygnały konsumenckie. One pomagają nam eliminować te nieprawidłowości, które występują na rynku. Są również cenną skarbnicą wiedzy po to, aby eliminować nieuczciwości, które występują na rynku. Też w zeszłym roku były te, między innymi, zeszły rok rzeczywiście był rokiem trudnym dla nas wszystkich, ale jednocześnie coraz mocniej wchodzimy w nowe narzędzia właśnie po to, aby eliminować nieuczciwe praktyki. I stąd między innymi pierwsze kary finansowe nakładane na menadżerów, pierwsze decyzje względem naganiaczy na systemy promocyjne typu piramida, a zatem na osoby, które w internecie reklamują tego typu produkty w zamian otrzymując wynagrodzenie od organizatorów tych systemów, no, działając na naszą szkodę, często w pełni świadomie tego, że oferują produkty, na których konsumenci stracą pieniądze. Dlatego te działania względem osób fizycznych podejmujemy także po to, aby od nich domagać się i egzekwować odpowiedzialność za ich nieuczciwe praktyki względem konsumentów. Te działania względem osób fizycznych, one są również podejmowane w interesie publicznym, tak jak działa cały urząd, działamy w interesie publicznym, czyli właśnie konsumentów i uczciwych przedsiębiorców.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, naszym Państwa gościem, Tomasz Chrustny. Rozmawiamy o konkurencji i prawach konsumenta. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 655 2355 lub 56 655 2356. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zanim pierwszy telefon, panie prezesie, czy kara dla Gazpromu to najwyższa kara? To pierwsze pytanie. I drugie, no słyszymy o karach dla Biedronki, dla youtuberów, dla innych podmiotów czy działaczy, którzy działają nieuczciwie. Jak wylicza się wysokość takiej kary? Od czego zależy kara, którą wymierza prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów?
Dziękuję bardzo, ojcze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to pamiętajmy, że jest to inwestycja, która ma wpływ na polską gospodarkę. Jako taka, zgodnie z ustawą ochrony konkurencji konsumentów, o czym mieli w pełni świadomość przedsiębiorcy uczestniczący w tej koncentracji, ona podlegała zgłoszeniu do organu ochrony konkurencji w Polsce. Nawet w ciągu ostatniego tygodnia występowały koncentracje, które dotyczyły niepolskich przedsiębiorców, które były zgłoszone do UOKiK-u właśnie dlatego, że miały wpływ na polską gospodarkę, miały wpływ na konkurencję na rynku polskim. I między innymi ci przedsiębiorcy, oni złożyli początkowo wniosek o dokonanie koncentracji, o powołanie wspólnego przedsiębiorcy i po otrzymaniu zastrzeżeń ze strony ówczesnego prezesa UOKiK-u wycofali ten wniosek i mimo wszystko bez zgody zdecydowali się realizować to przedsięwzięcie. Mamy świadomość tego, że podjęli bardzo zdecydowane działania właśnie po to, aby naruszyć te przepisy prawa. Tam, gdzie to możliwe, próbowali ominąć te przepisy prawa, mimo wszystko realizując przedsięwzięcie, które zgodnie z przepisami prawa powinno być zgłoszone do UOKiK-u. I teraz ta decyzja, ona jest konsekwencją działań, których się dopuścili, działań, które wywierają bardzo istotny wpływ na konkurencję na rynku polskim, ograniczając właśnie konkurencję w tym wymiarze dostaw niezwykle ważnego surowca, jakim jest surowiec energetyczny, jakim jest gaz. I stąd między innymi te konsekwencje w postaci sankcji finansowych z jednej strony za tak naprawdę brak udzielenia informacji dla dwóch przedsiębiorców, dla francuskiego ENGIE i dla rosyjskiego Gazpromu i z drugiej strony za dokonanie koncentracji bez zgody prezesa UOKiK-u. I tutaj te sankcje wyniosły ponad 29 miliardów. Natomiast pamiętajmy, że one wynikają i są pochodną obrotu, jaki przedsiębiorcy realizują, jaki posiadają. W tym przypadku to przedsięwzięcie, i chciałbym jeszcze tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że te działania były realizowane bardzo świadomie. Jak spojrzymy na udziały tych podmiotów, to one de facto odzwierciedlają właśnie te udziały w spółce Nord Stream 1, który został przez tych samych przedsiębiorców spółka powołana do realizacji pierwszej nitki gazociągu Nord Stream. I tutaj była świadomość tego, że pewne obowiązki względem państwa polskiego i regulatora krajowego obowiązują. Zawsze kary są wyliczane w oparciu o obrót danego przedsiębiorcy. Co do zasady, zgodnie z przepisami, w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, czy w przypadku naruszenia nadużywania opozycji dominującej, kara wynosi do 10% obrotu przedsiębiorcy. Inaczej jest w przypadku osób fizycznych. Tam, jeżeli w oparciu o zebrany materiał, bo pamiętajmy, że zawsze to materiał dowodowy jest podstawą do wydania decyzji. Materiał, który zbieramy w toku postępowania, zatem bazujemy na faktach. To jest niezwykle ważne, bo mamy świadomość tego, że decyzja może zostać zaskarżona. To postępowanie, które dotyczyło Nord Stream 2, było realizowane na przestrzeni trzech prezesów UOKiK-u. I rzeczywiście tutaj widzieliśmy też tą brak takiej otwartości w ogóle po stronie tych konkretnych przedsiębiorców do tego, aby współpracować, i to też miało wymiar dodatkowych sankcji za brak udzielenia informacji z kolei prezesowi UOKiK-u na żądanie w toku postępowania. Maksymalna sankcja finansowa wynosi do 50 milionów euro. Natomiast co do zasady, w przypadku praktyk do 10% obrotu przedsiębiorcy, jeżeli mówimy o osobach fizycznych, które uczestniczyły w nieuczciwej praktyce rynkowej, jeżeli to dotyczy na przykład kadry kierowniczej instytucji finansowej, która celowo naruszałaby zbiorowe interesy konsumentów, tam sankcja może wynieść do 5 milionów złotych, a w przypadku pozostałych praktyk osób fizycznych do 2 milionów złotych. I zawsze podstawą są praktyki. To jest dla nas punkt odniesienia. One są zawsze poparte materiałem dowodowym. Jesteśmy instytucją publiczną, organem administracji centralnej, ale też między innymi działamy zawsze na podstawie prawa i w ramach przepisów prawa. Po to, aby też tutaj gwarantować prawa przedsiębiorcy, nawet jeżeli to jest nieuczciwy przedsiębiorca. I jeżeli można, wracając do tematu praktyk, bo wspomniałem między innymi, dla nas ochrona konsumentów jest niezwykle ważna i zwłaszcza ochrona seniorów. to są te aspekty, które, na które jesteśmy w sposób szczególnie uwrażliwieni. I tutaj pamiętajmy, że z jednej strony te praktyki związane z pokazami handlowymi. Tutaj rzeczywiście szereg zmian prawnych, które zaproponowaliśmy po to, żeby je znacząco ograniczyć, możliwie wyeliminować z rynku. Ale też liczymy w toku konsultacji społecznych na to, że również inne instytucje publiczne, instytucje społeczne, ale też przedsiębiorcy zaproponują dodatkowe rozwiązania, żeby te nieuczciwe mechanizmy rynkowe wyeliminować. Natomiast mamy świadomość tego, że te mechanizmy, z którymi spotykają się konsumenci, one się bardzo zmieniają. I konsumenci także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są narażeni na nieuczciwe praktyki rynkowe. Coraz częściej mają one wymiar alternatywnych inwestycji finansowych, gdzie ze względu choćby na niskie stopy procentowe, które też skutkują niskim oprocentowaniem lokat, konsumenci są namawiani do tego, żeby zainwestować w alternatywne produkty, czy w produkty wysokiego ryzyka. To mogą być fundusze inwestycyjne, mogą być obligacje korporacyjne, mogą być tak zwane weksle inwestycyjne, mogą być kryptoaktywa, w tym kryptowaluty, mogą być między innymi systemy związane czy produkty związane z systemami typu piramida. Niekiedy to są wprost piramidy finansowe, a zatem mechanizmy oszustwa ścigane przez organy ścigania, prokuraturę między innymi, też niekiedy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tam gdzie to godzi mocno w porządek publiczny. I my coraz częściej też podejmujemy działania względem tego typu nieuczciwych przedsiębiorców, ale też prowadzimy liczne akcje edukacyjne właśnie po to, aby przestrzec konsumentów przed tego typu mechanizmami, ochronić ich przed tymi nadużyciami, z którymi mogą się spotkać, po to, aby mogli świadomie podjąć decyzję i rzeczywiście nie powierzyli swoich oszczędności, często oszczędności całego życia, podmiotom nieuczciwym, nierzetelnym, a niekiedy wręcz oszustom. I te oszustwa związane właśnie z podszywaniem się pod w internecie, na przykład pod znanych biznesmenów, czy między innymi te gruszki na wierzbie, które są obiecywane przez przedsiębiorców, różne wysokie zyski, kuszenie konsumentów, ale też próby przechwycenia dostępu do bankowości z wykorzystaniem, czy to właśnie poprzez osoby, które dzwonią, podszywają się na przykład pod pracowników banku, pod policję, czy pod inne autorytety. Pamiętajmy tutaj, że musimy być bardzo ostrożni. Chciałbym, korzystając z tej możliwości, że się słyszymy, przestrzec też Państwa przed tym, żebyśmy nie powierzali, nie przekazywali telefonicznie naszych danych osobowych, nie przekazywamy PESEL-u, ale absolutnie też pod żadnym pozorem nikomu nie przekazujmy danych dotyczących logowania do bankowości internetowej, dotyczące kodów jednorazowych, gdyby ktoś nas po tym pytał, czy dane dotyczące tych numerów kart oznaczonych kodami CVC, CVV, to są te kody, które są na kartach, które też ułatwiają przechwycenie dostępu do naszych środków na koncie. Musimy tutaj jednak podchodzić do tych danych jako do danych wrażliwych, niekiedy nawet danych intymnych, których nie wolno nikomu przekazać, właśnie po to, aby oszczędności wielu lat wyrzeczeń nie stały się łatwym łupem dla nieuczciwych przedsiębiorców czy dla oszustów. Bądźmy tutaj bardzo przezorni.
Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prosimy. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janusz ze Skarżyska. Panie prezesie, dziękuję pięknie za ogrom wiedzy, bo naprawdę tutaj jest niesamowita informacja, niesamowita rzecz, to co wy państwo robicie. Natomiast jedno mam taką bardzo proste pytanie, bo ponieważ nie było mnie przez rok czasu na posesji, złożyłem reklamację, bo rzeczywiście w jakimś tam miesiącu wyskoczyły niesamowite składki wynikające za zużycie energii elektrycznej do firmy. Nie będę mówił nazwy, bo ze względu tylko i wyłącznie na to, żeby ktoś mnie nie pozwał. Ja zresztą komplet dokumentów również do UOKiK-u wysłałem. Chodzi o Warszawę. I powiem tak szczerze, że właśnie ta firma tylko i wyłącznie wyegzekwowała rzeczywiście te pieniążki ode mnie w 100%, natomiast żadnego wsparcia z UOKiK-u nie dostałem. Później oczywiście jakieś tam informacje, żebym do Urzędu Regulacji pisał, żebym jakieś takie składał dziwne reklamacje. Nie wiem, panie prezesie, bo ogrom wiedzy, którą pan przekazał, jest naprawdę wyjątkowo imponujący. Ponad 500 pracowników po dwie decyzje wychodzi, że wydaliście, prawda? Natomiast nie wiem tak naprawdę, w jaki sposób ja jako konsument mogę odnaleźć się w tej rzeczywistości.
Tak, bardzo dziękuję panie Januszu. Pamiętam, że zaczynając, jeżeli chodzi o same decyzje, to one są często wynikiem rzeczywiście pracy wielomiesięcznej, niekiedy wieloletniej, która wymaga zebrania materiału, interakcji też ze służbami prawnymi przedsiębiorcy, wielu działań po to, aby rzeczywiście te decyzje były wydane, ale wiele naszych działań to są również kolejne wszczęcia postępowań, również wystąpienia miękkie po to, aby jak najszybciej eliminować praktyki bez wszczęcia formalnych postępowań. Natomiast wracając do tej sytuacji, w której się pan znalazł. Rocznie w formie takich bezpośrednio skarg do UOKiK-u dociera około 16 tysięcy właśnie takich skarg. Jeżeli mówimy o samych sygnałach, także z wykorzystaniem infolinii, e-maili, to jest ponad 100 tysięcy różnych sygnałów, które między innymi w formie porad konsumenckich są zbierane, są przetwarzane. I niekiedy rzeczywiście brakuje nam czasu, żeby móc każdemu konsumentowi indywidualnie odpowiedzieć. Za to najmocniej przepraszam, bo rzeczywiście to są też ograniczone zasoby. Natomiast pana skarga czy sygnał, który pan przekazał, był podstawą do tego, że wystąpiliśmy po pierwsze do zakładów energetycznych, po drugie między innymi wystąpiliśmy do URE, zweryfikowaliśmy między innymi w przepisach, jak wygląda ta sytuacja z punktu widzenia prawa. I rzeczywiście tutaj z punktu widzenia przepisów prawa jest tak, że w sytuacji, kiedy wystąpiły jakieś nieprawidłowe wskazania na poziomie licznika, bo podejrzewam, że od tego typu sytuacji mówimy, tego typu sygnały też do nas docierały, gdzie na przykład konsumenci dostali fakturę korygującą rachunki, gdzie wychodziła niedopłata. Czasami to były bardzo znaczące środki, wynoszące kilkaset złotych, niekiedy kilka tysięcy złotych, wynikające z nieprawidłowych wskazań licznika, przypomnę, zainstalowanego, zaplombowanego przez zakład energetycznych. I my weryfikowaliśmy tą sytuację i rzeczywiście na gruncie prawnym jest tak, że przedsiębiorca w tego typu sytuacjach, jeżeli wystąpił jakieś nieprawidłowości związane z wcześniejszym wskazaniem licznika, ale licznik nie był uszkodzony, jakieś po prostu trudne do zidentyfikowania, jeszcze za chwilkę o tym powiem, wystąpiły sytuacje, gdzie powstał niedomiar, przedsiębiorca na gruncie obowiązującego prawa może dokonać korekty wskazań. Oczywiście ta sytuacja jest bardzo niepokojąca, bo jak się ma zachować konsument, który nie odpowiada za licznik, który znajduje się u niego w budynku, licznik pracuje i przecież konsument nie ma wiedzy o tym, jakie są te kwestie, a nawet nie musi mieć wiedzy odnośnie tego, jakie są parametry, na jakich on pracuje, czy to jest licznik, który powinien być wymieniony, czy prawidłowo wskazuje, czy nie. Natomiast na gruncie prawnym, po tym jak zweryfikowaliśmy te kwestie w przepisach prawa, po naszej interakcji też z właściwym urzędem wyspecjalizowanym, przede wszystkim tutaj URE, rzeczywiście, niestety, okazuje się, że tego typu korekta wcześniejszych rachunków, także jeżeli ona nie powstała w wyniku jakiejś nieprawidłowości po stronie konsumenta, ona może wystąpić. I my tutaj również wskazywaliśmy zakładom, że w tego typu sytuacjach niezwykle ważne jest to, aby wytłumaczyć przede wszystkim, z czego wynika ta korekta, ale też rzeczywiście, jeżeli kwota jest istotna, to tutaj konsument powinien mieć możliwość rozłożenia tej kwoty po to, aby ta duża niedopłata, która powstała, nie z jego winy, najczęściej nie z jego winy, tak? Oczywiście mogą występować sytuacje, gdzie na przykład mogłoby dojść do celowego uszkodzenia licznika, ale to oczywiście jest inna podstawa prawna i absolutnie tutaj podejrzewam, że w przypadku pana Janusza mówimy o sytuacjach, gdzie nie z jego winy licznik, który był zaprobowany, no pokazał inne pomiary niż wynikałoby to z faktycznego zużycia i stąd między innymi ta niedopłata i rzeczywiście w takich sytuacjach ważne jest to, aby po pierwsze konsument miał prawidłową informację, z czego to wynika, po drugie miał możliwość rozłożenia tej opłaty na ratę i po trzecie, to jest to, co będziemy jeszcze w przyszłości weryfikowali, to są jakie działania dodatkowo zakłady podejmują, aby tego typu sytuacje nie występowały. Bo konsument, który na bieżąco korzysta z licznika, bądź rzeczywiście ma ten licznik, który jest zapewniony przez zakład energetyczny, on nie powinien spotykać się z sytuacjami, kiedy powstają jakieś w absurdalnej niekiedy wysokości niedopłaty. Bo jeżeli mówimy właśnie o takiej sytuacji, gdzie to jest kilkaset złotych czy kilka tysięcy złotych, to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. I tutaj rzeczywiście te sygnały, między innymi od pana, panie Januszu, one były podstawą do tego, żebyśmy zweryfikowali, widząc, że tego typu sygnały przychodzą, zweryfikowali, jak to wygląda z punktu widzenia przepisów prawa, ale też między innymi skontaktowali się z URE, żeby zweryfikować, jak to wygląda z ich strony i w przyszłości również zamierzamy w toku postępowania wyjaśniającego zweryfikować, jakie działania zakłady podejmują właśnie po to, aby ustrzec konsumentów przed tego typu sytuacjami, no właśnie, żeby tutaj tego typu zdarzenia nie występowały.
O konkurencji i prawach konsumenta rozmawiamy z Tomaszem Chrustnym, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie prezesie, ja dzwonię w takiej sprawie. Dziś wszyscy już mamy telefony w kieszeni, prawda? Ale operatorzy, nie rozumiem jednej rzeczy, operator, bo ja jestem u operatora, przykładowo byłem kiedyś w Orange, a teraz jestem w Plusie. I proszę pana, chodzi mi o coś takiego. Dzwonię do jakiejś instytucji, tam się włącza sekretarka i mówi mi o wszystkich danych, że będzie nagrywane, że jeżeli nie chcę, to mam się rozłączyć. Następnie mówi mi i łączy mnie. I teraz otrzymuję taką informację też z tamtej strony. Dzień dobry. Jesteś przykładowo 9 w kolejce. Proszę pana. To się działo dokładnie w 90. Przepraszam, w 2014 roku. Dzwoniłem do służby zdrowia i proszę pana, jechałem do szpitala. Więc zadzwoniłem na izbę przyjęć. I właśnie taka sytuacja mnie spotkała. Zdążyłem dojechać i jeszcze nie odebrano ode mnie telefonu. Zajechałem na miejsce do tego szpitala. Wchodzę do izby przyjęć, a tam słuchawka leży na widełkach, bo to telefon stacjonarny był. Proszę pana, i nikt nie odbierał telefonu. Tam oni w ogóle sygnału nie mieli. A ja w słuchawce miałem, że jestem trzeci w kolejce. W momencie, jak wszedłem do szpitala, pytam się, dlaczego nie odbierają. A oni, no bo nie dzwoni telefon. Proszę pana, i z karty mojej, z mojej opłaty, zdjęto mi 14 zł. Proszę pana, zanim dojechałem, to zdjęto mi 14 zł. Żadnej sprawy nie załatwiłem. Czy tego nie można bo załatwić w jakiś sposób? Bo przecież to jest naciąganie klienta. Ja już teraz wiem, skąd poszczególni operatorzy, przykładowo Orange, ma pieniądze na nagrody, czy tam na inne darmowe rozmowy dla innych, bo naciąga innych klientów, takich jak ja, który jechałem przez 15 minut w różnym i nie osiągnąłem żadnego efektu telefonicznego.
Dziękuję tam, panie Jerzy, oddajemy głos panu prezesowi.
Chciałbym, żeby to ktoś wreszcie załatwił, bo to jest naciąganie po prostu nas, obywateli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
To są bardzo trudne sytuacje, ponieważ one niekiedy zależą rzeczywiście od tego modelu biznesu, jaki jakiś przedsiębiorca obrał, na przykład dążąc do tego, żeby minimalizować koszty obsługi. I tutaj również pamiętajmy, że mamy bardzo poważne narzędzie w postaci bojkotu konsumenckiego. Jeżeli przedsiębiorca nie szanuje nas jako konsumentów, to my powinniśmy wybierać przedsiębiorców, którzy zachowują się względem nas uczciwie, zachowują się rzetelnie i to z nimi powinniśmy zawierać umowy. To oczywiście ta sytuacja, która pana spotkała, niezwykle trudna sytuacja, ona tak naprawdę można wprost stwierdzić, że ona dotyczyła aspektów typowo ludzkich i dotyczyła tego, jak po drugiej stronie słuchawki, jakie nastawienie do drugiego człowieka zaprezentowała druga osoba. I rzeczywiście no, tutaj nie ma idealnych rozwiązań prawnych, jeżeli chodzi o te mechanizmy, które można byłoby zastosować, ponieważ zawsze wraca ta stara prawda, że warto być człowiekiem i z drugiej strony my jako też tacy uważni obserwatorzy musimy rzeczywiście nauczyć się też nagradzać uczciwych przedsiębiorców i jednocześnie poprzez bojkot konsumencki ograniczać, dzielić się też tymi opiniami odnośnie zachowań i praktyk po stronie nieuczciwych przedsiębiorców. Jako konsumenci nie zawsze jesteśmy w stanie, nawet my jako instytucje publiczne, wszystko uregulować. Wszystko na poziomie przepisów prawa dokładnie doprecyzować, bo naturalnie za chwilę będą argumenty o swobodzie działalności gospodarczej i o tym, że i tak jest, że życie gospodarcze i nasze funkcjonowanie jest zbyt złożone, żeby wszystko idealnie unormować na poziomie przepisów prawa. Natomiast pamiętajmy, że jako konsumenci mamy ogromną siłę w postaci naszych decyzji. Naszych decyzji, jakie podejmujemy, naszych opinii, jakie wyrażamy względem naszego otoczenia o działalności konkretnego przedsiębiorcy. I przedsiębiorcy mają świadomość tego, że jest to bardzo silne uprawnienie, które jako społeczność konsumentów mamy do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli jakość usług jest niesatysfakcjonująca, jeżeli spotkamy się z brakiem szacunku ze strony danego przedsiębiorcy, to żeby się z tym dzielić, żeby w tego typu sytuacjach również wyrażać to względem przedsiębiorcy, a w skrajnych rezygnować i przechodzić do konkurencji właśnie po to, aby nauczyć przedsiębiorców tego, że o nas jako konsumentów trzeba nie tylko dbać na poziomie portfela, mam tu na myśli ceny i jakość produktów, ale także na poziomie ludzkiego podejścia. Nie możemy, i o tym chwilkę dosłownie dzisiaj też rozmawialiśmy z ojcem Benedyktem, że rzeczywiście coraz częściej, zwłaszcza ze strony dużych korporacji, jesteśmy jako konsumenci nie traktowani jako ludzie, ale jako produkt. I to również od nas samych zależy to, aby uczyć biznes tego, że jesteśmy ludźmi i że należy nas z szacunkiem jako konsumentów traktować. I tutaj przy tego typu sytuacjach też rzeczywiście warto stosować ten mechanizm. Oczywiście on w stosunku do biznesu bojkotu konsumenckiego. To ma bardzo ważny wpływ na to, jak zachowują się przedsiębiorcy na rynku.
Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Zapraszamy Państwa do współtworzenia pytań kierowanych do Pana Prezesa. Kolejny telefon, halo.
Szczęść Boże, Zbigniew z Krakowa. Ja chciałbym zadać po prostu, nie zajmując czasu, pytanie. Ponieważ moja żona jest chora polineuropatycznie, i swojego czasu zawarła umowę z parabankiem. Już nie też nie będę podawał nazwy, bo one są do dzisiaj reklamowane. Czy jest do tej pory jakaś ochrona tych osób, które w sposób, powiedzmy, niekontrolowany są nakłaniane lub przez te instytucje do podejmowania pożyczek? W taki sposób jak moja żona, która musiała z 3000, mówiąc wprost, musiała oddać ich 6000. Czyli ten procent był bardzo wysoki. Ja już nie chciałem z tym walczyć. Owszem, chodziłem do Rzecznika Praw Konsumenta i starałem się uzyskać informacje, jak z tym sobie poradzić, natomiast moja siostra mi użyczyła tych pieniędzy i powiedziała, nie walcz już z tym, zapłać i daj sobie spokój. I drugie moje pytanie, czy jest dzisiaj jakaś szansa, żebyśmy mogli mieć jakąś ochronę od Rzecznika Praw Konsumenta odnośnie takich sytuacji, kiedy są umowy formułowane w taki sposób, że zwykły odbiorca nie jest w stanie ich do końca prawnie ocenić. To znaczy, chodzi mi o co? Kiedyś w historii już nawet Radio Maryja i Telewizja Trwam to prezentowała, była sytuacja, kiedy, no już podam, Netia, bo Netia taką umowę sformułowała, gdzie była umowa tak zrobiona, że oni fundowali usługę, telefoniczną usługę, która w momencie, jak na przykład przyszła zła pogoda, ucinało sieć, urywało kable i ta ich usługa nadal funkcjonowała na abonamencie telefonicznym. Oczywiście mam w tym momencie taką myśl. Jak to do tej pory się, bo ja to już 5 lat temu przechodziłem, też im zapłaciłem, mimo to, że wydawało mi się, że jestem pokrzywdzony, ale z takimi instytucjami się nie wygrywa, jeżeli się nie odda sprawy do adwokata lub do jakiegoś mecenasa. Bardzo dziękuję i nie przedłużam więcej. Prosiłbym o szczerą odpowiedź.
Dziękuję panie Zbigniewie. Prosimy pan prezes Tomasz Chrust.
Rzeczywiście jest tak, że w przypadku produktów finansowych, które w ogóle umowy i produkty finansowe, usługi finansowe, one wymagają rzeczywiście bardzo dużo roztropności, wymagają skupienia, dania sobie czasu na to, żeby je bardzo wnikliwie przeanalizować. I ma pan rację tutaj, panie Zbigniewie, że my też doświadczamy tego, że one są coraz częściej pisane przez prawników dla prawników. I rzeczywiście my też staramy się coraz częściej, zwłaszcza w przypadku wystąpień miękkich, pisać prostym językiem. Natomiast te umowy dotyczące produktów finansowych z jednej strony są dość ściśle regulowane prawnie, ale z drugiej strony przedsiębiorcy w ten sposób chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi roszczeniami ze strony konsumenta, czy unieważnieniem umowy w sytuacji, gdyby na przykład zawarte zostały klauzule niedozwolone, czy inne zapisy, które mogłyby zostać do tego wykorzystane. Ta sytuacja, o której pan wspomniał, czyli te kwestie chorobowe, no tutaj w przypadku osób, które nie mają ograniczenia poczytalności, czy nie mają tutaj na poziomie prawnym ograniczenia w zawieraniu tego typu umów, rzeczywiście brakuje takiej instytucji prawnej, która umożliwiłaby wyraźne wskazanie, że nie życzę sobie zaciągania na przykład kredytów konsumenckich albo jakiś centralny system. Być może rzeczywiście przyjdzie na to czas, że będzie możliwe stworzenie tego typu systemu. To jest bardzo dobry postulat notabene, że jeżeli chciałbym, na dzień dzisiejszy bywają te również te nadużycia związane z zaciąganiem kredytów na osoby trzecie z między innymi pożyczek. Mówię o kredytach konsumenckich, ale tak naprawdę to, co jest najbardziej dotkliwe, to są pożyczki, bo tutaj mamy bardzo dużo też tych kosztów pozaodsetkowych, które są bardzo dotkliwe, które diametralnie zwiększają koszt tego typu finansowania. I rzeczywiście na chwilę obecną nie ma instytucji prawnej, gdzie moglibyśmy zastrzec sobie taką możliwość, że na nasze dane nie będą zaciągane jakiekolwiek kredyty konsumenckie i pożyczki do odwołania. To jest rzeczywiście słuszny postulat, że jako konsumenci, nawet świadomi, moglibyśmy chcieć być wpisani do tego typu instytucji. Może warto rozważyć. Ja sobie to zapisałem, bo to jest rzeczywiście dość ciekawy postulat takiego centralnego rejestru zgód, na przykład rejestru produktów finansowych. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest wymiana pomiędzy instytucjami finansowymi finansowymi po to, aby mogły porównać, czy jakiś konsument już ma jakieś zaciągnięte finansowania przy na przykład badaniu standingu tej zdolności kredytowej. Natomiast na chwilę obecną nasze możliwości jako konsumentów do tego, żeby zastrzec możliwość niezaciągania usług finansowych są bardzo ograniczone. Wychodzi się z założenia, że jeżeli ktoś nie ma ograniczonych praw obywatelskich, to wówczas tego typu usługi może swobodnie zawierać. Pamiętajmy, że z punktu widzenia też wsparcia natury prawnej, wspomniał Pan o Rzeczniku Praw Konsumenta, ale mamy między innymi Rzecznika Finansowego, który jest właśnie od sporów indywidualnych na rynku finansowym. To był jeden z postulatów, który Ministerstwa Finansów, który bardzo wspieraliśmy w zeszłym roku, aby usprawnić system ochrony konsumentów. Te instytucje wsparcia, one są na rynku, ale jednocześnie zasoby są rozproszone, a konsument nie zawsze wie, ale też nie musi wiedzieć, do kogo w danej sprawie powinien się zgłosić. I tak rzeczywiście mamy rzeczników praw konsumenta, których jest ponad 330 plus niektórzy z nich mają dodatkowo biura, w których zatrudniają osoby. Mamy rzecznika finansowego, który zatrudnia około 200 osób, typowo wyspecjalizowany we wsparciu indywidualnych roszczeń na rynku finansowym. I mamy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, gdzie jeżeli spojrzymy na osoby zatrudnione, które zajmują się ochroną konsumentów, to mamy niecałe 200 osób, które się zajmują. Więc tutaj rzeczywiście widzieliśmy taką potrzebę, żeby w ramach jednej instytucji wzmocnić ochronę konsumentów, żeby konsument wiedział, że może przyjść do nas i bez względu na to, czy to są indywidualne roszczenia dotyczące rynku finansowego, czy naruszenia dotyczące zbiorowych interesów konsumentów, tak żeby właśnie w jednej instytucji konsument mógł to wsparcie uzyskać. Do tego typu zmiany na chwilę obecną raczej nie dojdzie. Natomiast rzeczywiście musimy mieć świadomość tego, że te kompetencje w zakresie wsparcia konsumentów, one są rozproszone pomiędzy różne instytucje. Po drugie, produkty finansowe wymagają bardzo dużo roztropności, tak jak pan Zbigniew wspomniał, one są pisane bardzo trudnym językiem, są pisane językiem prawniczym i warto, jeżeli rzeczywiście już musimy tego typu umowę zawrzeć, warto ją skonsultować, między innymi przed podpisaniem dokładnie przeczytać, ale też udać się nawet do Rzecznika Praw Konsumenta, żeby nam pomógł wątpliwe zapisy, wytłumaczył, co to oznacza, jeżeli chodzi o konsekwencje, tak żebyśmy ustrzegli się tych poważnych skutków. Bardzo mocno uważajmy na między innymi właśnie na te instytucje finansowe inne niż banki. Co by nie mówić o bankach, rzeczywiście to są instytucje, które, gdzie ten standard obsługi konsumentów w zakresie instytucji finansowych obok ubezpieczycieli jest najlepszy. Oczywiście pewne nieprawidłowości również występują i eliminujemy. Niekiedy to są nasze również trudne relacje tak z bankami, jak i ze Związkiem Banków Polskich, które bardzo mocno kieruje się interesem instytucji finansowych, między innymi ich rentownością, a nie zawsze ma na sercu należycie właśnie ochronę klientów. Ale jednak, jeżeli chodzi o poziom ochrony, to tutaj te umowy dla konsumentów są bezpieczniejsze niż w innych instytucjach finansowych, czy to są firmy pożyczkowe czy lombardy. Tutaj ten standard obsługi jako branży, nie pojedynczych firm, ale jako branża, on jest wciąż daleko odbiegający od poziomu, który byśmy sobie życzyli także jako regulatorzy rynku. I jeżeli chodzi o usługę telefoniczną, bo o niej jeszcze pan wspomniał, rzeczywiście jest takie, że jeżeli mamy długotrwałą przerwę w dostawie, która wykracza poza racjonalne ramy, no, możemy sobie wyobrazić, że mamy telefonię, jakaś wichura i rzeczywiście na przykład przez dzień czy przez dwa dni trwało usuwanie usterki. No tego typu sytuacje losowe, one mogą występować, ale jeżeli te przerwy są w długim okresie, to rzeczywiście my powinniśmy mieć obniżoną opłatę abonamentową czy jakąś dodatkową bonifikatę z tego tytułu, że nie mogliśmy korzystać zgodnie z umową, bo zawarliśmy jako konsumenci umowę z firmą telekomunikacyjną, a zatem jeżeli umowa nie jest na życie przez przedsiębiorca świadczona, mamy wówczas prawo, czy to do obniżenia kosztów tego typu usługi, czy dodatkowej bonifikaty. I o tym pamiętajmy i domagajmy się w procedurze reklamacyjnej w firmie świadczącej tego typu usługi, jeżeli są jeszcze jakieś nieprawidłowości. Zachęcamy też do kontaktu z UOKiK-iem. Natomiast pamiętajmy też, bo i tego typu sygnały do nas docierają, że bywają sytuacje, gdzie na jakimś na przykład obszarze ze względu na trudności w utrzymaniu tej linii czy trudności w dostępu, na przykład firma decyduje się zlikwidować na przykład usługę dostępu do internetu. No i w tego typu sytuacji nie ma prawnie możliwości zmuszenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi, jeżeli wypowie umowę zgodnie z warunkami prawnymi, wówczas również do tego typu sytuacji może dochodzić. Każdorazowo nasza relacja z firmą telekomunikacyjną to zawarcie umowy i każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki. Bądźmy świadomymi konsumentami, domagajmy się swoich praw, jeżeli mamy wątpliwości. Zachęcam też do kontaktu z naszą infolinią UOKiK-u. Zachęcam do tej pomocy rzeczników praw konsumenta. Szukajmy tego wsparcia właśnie po to, aby domagać się egzekwowania naszych praw po stronie biznesu.
O konkurencji, prawach konsumenta. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, gościem rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Łukasz z Podlasia.
Prosimy, panie Łukasz.
Dzwonię z takimi dwoma tematami. Jeden, to w sumie może, no właśnie też mi się wydaje, że to chyba do UOKiK-u by się nadawało, żeby prześwietlić sprawy zakupu trzody chlewnej, ponieważ dzieje się tak, że na przykład cena jest 6 zł za kilogram żywca. Rolnik ma umowę z firmą skupującą to mięso, czyli zakładem na przykład przetwórczym to mięso i na przykład tydzień przed sprzedażą cena spada z 6 do 4 zł, gdzie to jest poniżej kosztów produkcji. Rolnik na przykład ma sprzedać 300 sztuk i dołożyć do tego swoje własne pieniądze do wyhodowania. A za następne 2 tygodnie cena skacze z powrotem do 6. Czy takie wahania mogą być? Czy rolnik ma czasami dokładać, czasami zarabiać na tym hodowaniu zwierząt? Czy to jest wszystko w porządku? Czy te firmy mogą tak nagle zmieniać tą cenę? Gdzie na sklepach, w sklepach, tak jak wiadomo, cena jest stała, nie waha się zgodnie z tym, co zakłady płacą dla rolników za właśnie trzodę chlewną na przykład. Drugie pytanie właśnie, jak te firmy farmaceutyczne działają, bo kupiłem kiedyś leki na receptę dla córki i żona sprawdziła w internecie, czy czasami te leki są dobre, czy nie są wycofane. Przez tam, nie wiem, czy Sanepid, czy przez coś innego, przez jakąś agencję leków. I sprawdziła serię i numery. Faktycznie leki były wycofane z obiegu, ponieważ jakiś tam był błąd, czy szkło się znalazło w tym leku. No i trzeba zwrócić. No to pojechałem z tym lekiem do apteki i mówię, że trzeba mi wymienić, no bo jest wadliwa seria. Powiedzieli mi, że nic mi nie wymienią, tylko trzeba nową receptę, znowu do doktora iść i kupić nowe leki, dobre, z nowej serii. Zadzwoniłem do rzecznika praw konsumenta i on mi tak samo powiedział. Nie ma opcji, żebym ja dostał za to jakiś zwrot pieniędzy lub dobry lek. No i czy tak powinno być? Na te dwa pytania.
Dziękujemy, panie Łukaszu. Prosimy przejść na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Odpowiadając na drugie pytanie, nie, tak nie powinno być. Jeżeli mamy wycofanie produktu z rynku, akurat jeżeli chodzi o leki, proszę mi wybaczyć, tutaj jeżeli chodzi o wycofywanie leków, tego typu sytuacjach właściwy jest albo główny inspektor sanitarny, albo główny inspektor farmaceutyczny. Akurat tutaj te kompetencje instytucji publicznych niekiedy się przenikają, ale ja też akurat tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek, też akurat to jest już dość szczegółowa wiedza, w jakim zakresie, która instytucja też za co odpowiada. Natomiast jednak wydaje mi się, że to jest przede wszystkim główny inspektor sanitarny akurat, jeżeli chodzi o wycofywanie tego typu produktów, które mają wpływ na bezpieczeństwo i na zdrowie konsumentów. Naturalnie tego typu wycofań występuje też nieraz w przypadku produktów żywnościowych. I również tutaj proszę zauważyć, że nieraz spotykamy się z komunikatami GIS-u dostępnymi choćby na portalach społecznościowych czy w stacjach, w radioodbiornikach. My również w przypadku, gdy są to produkty nieżywnościowe, na przykład jeżeli są jakieś akcje serwisowe samochodów, to tutaj z kolei również Departament Nadzoru Rynku i UOKiK informują o tego typu sytuacjach właśnie po to, aby jak najszybciej te produkty dotarły czy to do sprzedawcy, czy to do producenta, żeby nie mogły zagrażać bezpośrednio konsumentom. Więc w tego typu, przy tego typu sytuacjach, proszę mi wybaczyć, to wymagałoby jeszcze zweryfikowania przeze mnie bezpośrednio w przepisach prawa. Albo GIS, albo GIF są właściwe do tego, aby prawidłowo zadbać o eliminację tego typu produktów z rynku. To ma oczywiście szerszy aspekt. Jest cała procedura akurat tutaj, wydaje mi się, że na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wycofywanie produktów z rynku, my mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ja też namawiam zespół, który jest w UOKiK-u w nadzorze rynku już od dłuższego czasu, żebyśmy rzeczywiście dążyli do tych wzorców, które są w Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie w Unii Europejskiej mamy system RAPEX, który ma zapewnić eliminację niebezpiecznych produktów nieżywnościowych. Mamy taką procedurę jak ICSMS, która również informuje o tego typu produktach, które powinny być wycofywane, ale po stronie przedsiębiorców nie ma tak silnych bodźców, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, do tego, żeby zadbać o skuteczną procedurę eliminacji tego typu produktów. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest bardzo jasna. Jeżeli przedsiębiorca dopuścił do sytuacji, że niebezpieczny produkt dostał się na rynek, został sprzedany do konsumentów, to jeżeli on nie podejmie działań, to jest instytucja publiczna, która zrobi to za niego, łącznie z drogimi reklamami telewizyjnymi, ostrzegającymi konsumenckimi, może nawet przeprowadzić akcję zebrania tych wszystkich produktów z rynku na koszt przedsiębiorcy i jeszcze dodatkowo spotka go bardzo dotkliwa sankcja finansowa o to, że nie zadbał o bezpieczeństwo konsumentów. Dlatego przedsiębiorcy bardzo często sami podejmują te działania wycofywania produktów z rynku, bo nie chcą się narazić nie tylko na dotkliwe sankcje finansowe po stronie wyspecjalizowanego podmiotu, ale także na tą złą sławę po stronie rynku, która niejednego tego typu przedsiębiorcę zmiotła z rynku po tym, jak rzeczywiście na rynku poszła fama o tym, że nie zadbał on o prawa konsumenta, o ich bezpieczeństwo i dopuścił do tego, że niebezpieczne produkty zostały dalej na rynku. Dlatego tutaj rzeczywiście to jest, ten system musi ewoluować. Między innymi my też dyskutujemy tutaj z Komisją Europejską, jak zadbać o to, aby te produkty wówczas, i temu służy między innymi wspomniany przeze mnie system RAPEX w przypadku produktów niespożywczych, tak jak wspomniałem, to mogą być na przykład zabawki, to mogą być środki, to mogą być rowery, to mogą być właśnie inne produkty, które mogą zagrażać konsumentom, na przykład gdy mamy przekroczone normy chemiczne i on się sprawdza, chociaż rzeczywiście te bodźce wobec producentów wciąż i dystrybutorów wciąż są według mnie nieproporcjonalne w stosunku do tego, jakie powinny być, żeby przedsiębiorcom zależało na tym, żeby jak najszybciej je od nas wydobyć, pozyskać z rynku, przekonać do tego, żeby jak najszybciej wyeliminować je w swoim własnym interesie jako przedsiębiorców z rynku, właśnie po to, aby nie narazić się na te negatywne sankcje. Więc tutaj absolutnie po stronie instytucji publicznych musi być to sprawniejsze działanie, aby tego typu produkty, które powinny być wyeliminowane, aby one były wycofane i również tutaj w przypadku tego typu leków, ja nie mam wątpliwości, że jeżeli mamy sytuację, gdzie jest skazana partia, jest skazany powód wycofania produktów, on powinien być od pana odebrany. jeżeli to była inna partia, jeżeli to byłaby inna partia, na przykład ten lek został, jest potwierdzone w badaniach, że jest bezpieczny i spełnia wymagania, bo na przykład tylko jakaś określona próba czy partia, na przykład doszło do jej skażenia, bądź doszło do na przykład ryzyka dostania się ciała obcego do tego typu leku, no to jeżeli jest bezpieczny, to nie musi być wycofany. Ale jeżeli już rzeczywiście jest decyzja administracyjna, tam tego typu lek powinien być od pana wówczas odebrany. Jeżeli chodzi o trzodę chlewną, to tutaj trzeba powiedzieć wprost, że rzeczywiście producenci trzody chlewnej są w trudnej sytuacji. To jest też rynek, który od wielu lat jest skonstruowany, ten rynek, także jest bardzo dużo dysproporcji. I nawet jak spojrzymy na łańcuch tworzenia wartości, słusznie pan zauważył, panią Łukaszu, że ceny produktów finalnych bardzo często, bez względu na to, jaka jest cena skupu trzody chlewnej, one są na podobnym, dość wysokim poziomie, zwłaszcza jak to odniesiemy do cen skupu. Tutaj oczywiście ta niekorzystna struktura rynku jest taka, że mamy dwóch przedsiębiorców, dużych międzynarodowych graczy. Mam tu na myśli przede wszystkim Animex, która jest część dawny koncern Smithfield, część koncernu WH Group, ale też mamy Danish Crown, które tak podejrzewam, że na szybko licząc, łącznie mają ponad połowę tego udziału w rynku trzody chlewnej i to są jednocześnie podmioty, które rzeczywiście odpowiadają też za dostawę produktów finalnych bezpośrednio do sieci handlowych, do konsumentów poprzez hurtownie. Oczywiście mamy też kolejnych uczestników rynku. Mamy bodajże Gobarto, czyli dawne zakłady Dudy i mniejsze podmioty, które Olejniczak czy inne podmioty olejowe, które dostarczają tego typu produkty do konsumentów. Natomiast jak spojrzymy z punktu widzenia rynku i tego sektora, to rzeczywiście mamy produkty gotowe, są często dostarczane przez duże koncerny do sieci handlowych. One mają nieproporcjonalną przewagę. One niejednokrotnie też rzeczywiście mają tak duże potrzeby, że same również zajmują się chowem trzody, również mają zakłady uboju, a zatem są w stanie dużo większą część marży pozostawić dla siebie. Także jeżeli chodzi o ten wyrób końcowy, który jest bardzo rentowny i jest stabilny ze względu na długoterminowe umowy zawarte choćby z sieciami handlowymi. A jednocześnie mamy poziom przetwórców, tym między innymi ubojnie, które są już bardzo rozdrobnione. Mamy skupy całkiem liczne i mamy tych drobnych hodowców, którzy rzeczywiście toczą też tą nierówną walkę z dużymi hodowcami. Mamy hodowców, którzy potrafią mieć kilkadziesiąt czy kilkaset turczników rocznie, ale mamy też takich, gdzie jest kilka czy kilkanaście tysięcy, gdzie rzeczywiście, jeżeli one są zautomatyzowane na rusztach, przy zautomatyzowanym i dobrze ustawionym procesie skarmiania, to między innymi te nakłady pracy, one są całkiem inne niż w przypadku małych hodowców czy małych rolników. Więc tutaj rzeczywiście ta struktura rynku jest taka, że te wahania na poziomie samych hodowców czy wahania na poziomie rolników, one są duże, wahania cen, także ze względu na to, że nie mamy umów kontraktacyjnych. Jest tak, że między innymi, zwłaszcza jak jest dobra cena, to tutaj jest to poczucie, że rzeczywiście nie ma co kontraktować, bo przecież na rynku mogę sprzedać drożej. A z drugiej strony, jak jest gorsza cena, no to wówczas ta kontraktacja potrafi być ratunkiem. Więc to w wielu krajach właśnie europejskich ta stabilizacja na tym rynku odbywa się po pierwsze w oparciu o mechanizm spółdzielczości. On może być różnie nazwany, czy to są grupy producenckie, czy spółdzielnie, tak jak między innymi we Francji. Po to, żeby mieć tą siłę negocjacyjną względem podmiotów większych, ale też między innymi, żeby wchodzić w długotrwałą relację handlową i mieć umowy, które stabilizują rynek. U nas tych umów kontraktacyjnych nie ma za dużo. Między innymi są te wahania cenowe, no bo rzeczywiście ten rynek, zapotrzebowanie jest mniej więcej po stronie producentów i przetwórców stabilne, ale rzeczywiście wahania po stronie podażowym występują i to wieloletnie niekorzystne ukształtowanie rynku doprowadziło do sytuacji, gdzie mamy przetwórców, którzy są bardzo skoncentrowani. Też mamy tutaj kapitał międzynarodowy, mamy korzystne umowy między innymi na dostawy do sieci i mamy bardzo rozdrobnionych producentów rolnych, też hodowców zwierząt, tak jak wspomniałem, takich, którzy mają kilkadziesiąt czy rocznie kilkaset tuczników, które sprzedają, gdzie rzeczywiście ten poziom i rentowności jest dużo mniejszy, ale też dużo większa podatność właśnie na skoki cenowe, a przez to na ryzyko tego, że po prostu może dojść do sytuacji, gdzie sprzedajemy trzodę chlewną poniżej rentowności. Wieloletni hodowcy bardzo często na to patrzą właśnie z punktu widzenia nierentowności jednego rzutu, nierentowności czterech rzutów, tylko z perspektywy dwóch, trzech lat, tak żeby wówczas rzeczywiście trochę inaczej panować też nad płynnością. Natomiast to, co też jest bardzo potrzebne, to jest bardzo trudny rynek. To jest rynek, który jest bardzo konkurencyjny na poziomie międzynarodowym. To jest rynek, który bardzo się unowocześnia, jeżeli chodzi o właśnie chów trzody chlewnej. Proszę zauważyć, że w Chinach, które są jednym z największych importerów trzody chlewnej, obecnie trwają prace nad tym, że już rzeczywiście budynki inwentarskie niekiedy mają 7 kondygnacji właśnie po to, żeby ta produkcja była masowa. I ten rynek jest rzeczywiście, z jednej strony jest lokalny i potrafi być lokalny, ale z drugiej strony ceny kształtują się też pod wpływem tych czynników międzynarodowych i zapotrzebowania na poziomie czy to Chin, czy to Stanów Zjednoczonych. Trudny rynek, gdzie rzeczywiście zrzeszanie się po to, żeby mieć lepszą przewagę negocjacyjną, ale też wchodzić w korzystniejsze umowy kontraktacyjne. Zrzeszanie się to jest rzeczywiście już teraz taka potrzeba do tego, żeby stabilizować ten biznes i to wszystko wydaje mi się, że jest jeszcze przed nami. My mamy trochę do nadrobienia te zaległości, które w krajach zachodnich wiele tego typu mechanizmów związanych ze zrzeszeniami, czy to stowarzyszeniami, spółdzielniami, czy grupami producenckimi, on rzeczywiście na przestrzeni wielu lat ewoluował. My teraz mamy tą lekcję wciąż do odrobienia właśnie po to, aby stabilizować ten biznes, aby zadbać o rentowność tej produkcji dla polskich rolników. Natomiast z punktu widzenia UOKiK-u my weryfikujemy na bieżąco, czy są tam nieuczciwe praktyki. Na czym te nieuczciwe praktyki rynkowe z punktu widzenia naszych przepisów, tutaj są przepisy europejskie, polegają. Jeżeli na przykład skupy żywca, czy jeżeli ubojnie pomiędzy sobą zmawiałyby się, ustalały ceny, dzieliły pomiędzy sobą rynek. To są nieuczciwe praktyki rynkowe i czekamy na każdy sygnał właśnie po to, aby wówczas, jeżeli jest potrzeba, nawet względem tych większych, pójść z przeszukaniem, uzyskać zgodę sądu, ale po to, aby identyfikować i eliminować te nieuczciwe praktyki rynku. Natomiast czekamy na te sygnały, natomiast jeżeli podmioty działają niezależnie, same określają cenę, to tutaj jako UOKiK mamy dużo mniejsze możliwości działania z punktu widzenia przepisów. Niestety wygląda to tak, że jest to właśnie kształtowane przez rynek, przez konkurencję na rynku i wówczas wracamy do tego punktu wyjścia, o którym wspomniałem, czyli umowy kontraktacyjne, tak aby stabilizować poziom cen w dłuższej perspektywie.
Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minuta po 23:00, trwają rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja witam ojca prowadzącego i gościa tutaj, pana prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta. Ja się bardzo cieszę, bo już mówię od jakiegoś czasu, bardzo za mną to chodziło, żeby zadać pytanie, ale właśnie osobie takiej konkretnej na najwyższym stanowisku. Po pierwsze, jedno mam pytanie do pana prezesa.
Kto do nas telefonuje?
Czy pan prezes wie o systemie szpiegowskim Pegasus, dotyczący, gdzie firma izraelska sprzedaje służbom specjalnym, jak to się okazuje, już do 50 krajów na świecie. Z tego podobnego systemu był podsłuchiwany podobno w 2020 roku Sławomir Nowak. No i jaki to teraz będzie miało wpływ na konsumentów? Bo z tego, co się orientuję, w Stanach Zjednoczonych ta firma chińska ma zabronione przez Stany Zjednoczone sprzedawania publicznie tych telefonów, a w Polsce to już bardzo długo trwa. Jeszcze w niektórych krajach chyba Europy też jest zabronione. A to jest jedno pytanie, bo z budżetu chyba Ministerstwa Sprawiedliwości zostało zakupionych bodajże około 20 milionów ten system Pegasus dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I czy zostało to wyrażona zgoda przez pana prezesa tutaj Urzędu Ochrony Konkurencji, czy to nie będzie łamanie praw konsumenta i czy się pan prezes kontaktował ze służbami specjalnymi, właśnie takimi jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu. A drugie to jest pytanie, bo pan premier Morawiecki dopuścił tutaj na budowanie przez państwo chińskie 4G. Czy ten system, który był do tej pory 3G, bo mówiono, że konsument będzie miał lepszy dostęp do sygnału telefonii komórkowej, a z tego co się orientuję, to jest system szpiegowski, który był wcześniej działał we wojskowości i nie będzie żadnych problemów podsłuchiwać takich prostych, mówi, ludzi, a co innego się mówi publicznie ludziom, a co innego, jak to się mówi, jest za kotarą, za... I żeby się pan prezes odniósł do tego.
Kto do nas telefonuje i przekażemy głos
mówi,
do...
że Urząd Regulacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji wyraził na to zgodę, że nie będzie łamanie praw konsumenta, a później mówi, co biedny konsument ma zrobić z takim, jak to się mówi, monopolistą jak Chińczyk, a nie wiem, dlaczego to zostało wpuszczone do Polski, dzięki temu, czy mamy takie bardzo dobre stosunki z Chińczykami, jak to mówi pan prezydent i pan premier, a mówi, bo będzie drenowanie właśnie konsumentów polskich, nikogo innego, i uważam, że Polska to jest wspaniałym krajem, ale oczywiście do dorabiania się na biednych mieszkańcach Polski, a później co może zrobić konsument. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Na pewno zgadzamy się co do tego, że Polska jest wspaniałym krajem i rzeczywiście pod tym względem jako konsumenci też w Polsce, która jest krajem bezpiecznym, korzystamy z nowoczesnych technologii. I często te nowoczesne technologie, one potrafimy doceniać bardzo wiele takich pozytywnych ich stron. To, że mamy kontakt z bliskimi, możemy pomimo trudnych warunków pandemicznych, mogliśmy nawet na tych lekcjach zdalnych, ale jednak w tym trudnym czasie funkcjonować jako uczniowie czy nasze dzieci. My z kolei pracować, mamy kontakt z bliskimi, niekiedy oddalonymi od nas, o wiele tysięcy kilometrów, rodzice z dziećmi, którzy są za granicą, niekiedy rzeczywiście nawet dorosłe dzieci z rodzicami. Ja sam pamiętam bardzo dobrze, jak jeden ze znajomych opowiadał mi, znajomy, który ma rzeczywiście około 60, opowiadał o swojej 85-letniej mamie, która mieszka w jednym z krajów Ameryki Południowej, która mu dzwoni do niego i opowiada mu o tym, co się dzieje w Polsce. Bo rzeczywiście śledzi w internecie wszystkie informacje i korzystamy z tych różnych mediów, korzystamy z możliwości niekiedy nawet w internecie wysłuchania poprzez YouTube, na przykład obejrzenia i wysłuchania mszy świętej w Bazylice w Częstochowie. Korzystamy z możliwości przeczytania czytań Ewangelii. Niekiedy nawet widać, że podczas mszy świętej ktoś właśnie sobie takiego musika nawet w telefonie. Dobrze. Wszystkie te technologie, one mają swoje dobre strony, ale mają też swoje złe strony i to wiele zależy od nas, czy rzeczywiście w sposób świadomy potrafimy z nich korzystać. Natomiast jest tak, że konsumenci coraz częściej chcą korzystać właśnie z zakupów w internecie, chcą słuchać muzyki w internecie, korzystają z możliwości pracowania zdalnie i utrzymywania kontaktu z bliskimi również w tej formule zdalnej przez internet. To wymaga również po prostu większego obciążenia po stronie sieci i stąd to 5G jest tą technologią, którą nawet nieraz firmy telekomunikacyjne mówią, że rzeczywiście ona jest w stanie wiele problemów rozwiązać. trudno się odnieść i dyskutować, nie mając specjalistycznej wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym. Tutaj jako UOKiK nie byliśmy pytani nigdy o to, czy zgadzamy się na 5G. To jest decyzja na poziomie gospodarczym, ale też na poziomie politycznym. To na co zwracaliśmy uwagę, to jest to, że firmy, które będą świadczyły tego typu usługi, będą dostarczały sprzęt, musi być zapewniona konkurencja właśnie po to, aby później tymi wyższymi kosztami nie był obciążony konsument. Więc tutaj chcieliśmy, aby ta konkurencja była zapewniona, jednocześnie wskazując, że bezpieczeństwo publiczne to jest również ta wartość, o którą państwo polskie musi się troszczyć. No i gdzieś tutaj to jest też odpowiedzialność rządu, aby dobrze wybierać pomiędzy wartością, jaką jest konkurencja, a wartością, jaką jest bezpieczeństwo publiczne na etapie wyboru partnerów, którzy mają realizować tego typu projekt. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to adresatem tego pytania powinien być przede wszystkim prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo to te dane przede wszystkim mogą być dalej wykorzystywane. Natomiast pamiętajmy, że w wielu krajach, to jest pytanie niezależne od tego, czy polskie służby mają Pegasusa, czy nie mają, czy mają jakiś inny system, o którym być może kiedyś dopiero usłyszymy, czy nie mają. W wielu państwach na świecie, w tym państwach w Unii Europejskiej wykorzystywane są te systemy, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo publiczne, mają zapewnić bezpieczeństwo nas wszystkich. I zawsze oczywiście to jest kwestia zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych. Jeżeli jest to zaufanie, jest świadomość, że te narzędzia są wykorzystywane dla naszego dobra, wówczas dużo mniej obaw pojawia się na przestrzeni, na poziomie społecznym. I oczywiście pamiętajmy, że wiele jest instytucji, które wykorzystują nasze dane. Coraz częściej rzeczywiście tymi instytucjami są duże korporacje, między innymi mówimy o tak zwanych big techach, czyli właśnie korporacjach technologicznych. I proszę zauważyć, że tutaj jako konsumenci bardzo często dostajemy usługi teoretycznie za darmo. W ramach dyrektywy, implementacji jednej z dyrektyw jesteśmy w procesie legislacyjnym, gdzie właśnie nawet te usługi za darmo nam jako konsumentom będą przysługiwały dodatkowe prawa, których dzisiaj nie mamy. Bo to nie jest tak, że mamy usługę za darmo. My płacimy w konkretnej walucie za dostęp do nawigacji w telefonie, za dostęp do poczty teoretycznie za darmo, za dostęp do portalu informacyjnego. I ta waluta, jaką płacimy, są nasze dane osobowe. I wiele korporacji ma dostęp do ogromnych zasobów danych o nas, o naszych nawykach, o naszych wyborach konsumenckich, o naszych preferencjach, jeżeli chodzi o zakupy, jakich na przykład dokonujemy. I bardzo często nie zauważamy tego, że rzeczywiście te podmioty mają mnóstwo wiedzy o nas. I to nie są podmioty niepubliczne, to nie są podmioty po stronie instytucji publicznych dbających, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo, tylko to są podmioty biznesowe, które potrafią bardzo dobrze spieniężyć wiedzę o nas po to, aby postawić nam dodatkowe produkty, aby zaoferować nam dodatkowe usługi, czy żeby sprzedać nasze dane czy informacje o nas do kolejnych przedsiębiorców i dobrze na tych danych zarabiać. Dlatego gdy pada między innymi ta dyskusja odnośnie tego, czy ta dyskusja bardzo często dotyczy też nas jako UOKiK-u. Bardzo często my prosimy o pewne dodatkowe narzędzia, żeby móc zadbać o prawa konsumentów. I okazuje się, że argumentem, dla których my nie mamy pewnych narzędzi, jest między innymi właśnie kwestia swobody prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że działamy w interesie uczciwych przedsiębiorców, a potrzebujemy narzędzi względem tych nieuczciwych. Czy właśnie kwestia na przykład korzystania z tożsamości utajnionej, tutaj również budziła wiele emocji, bo było pytanie, jak my będziemy korzystali z tej tożsamości. I argumenty, że właśnie tutaj pokazy handlowe, alternatywne inwestycje, systemy typu piramida nie wszędzie trafiały jako argumenty po to, aby nam te narzędzia przekazać. Więc z jednej strony rzeczywiście tu jest między innymi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, aby nasze dane osobowe nie były w sposób nieuczciwy wykorzystane, nie wyciekały do miejsc, których nie powinny, żeby tutaj była zgodność z przepisami prawa. Ale pamiętajmy też, że tam, gdzie są silnie rozwinięte społeczeństwa obywatelskie, gdzie są społeczeństwa demokratyczne. Tam instytucje publiczne są traktowane jako te instytucje, które dbają o konsumentów, dbają o społeczeństwo i jednocześnie pamiętajmy, że z jednej strony te instytucje rzeczywiście mają często dostęp do naszych danych, ale w dzisiejszych czasach dużo większy zakres dostępu do danych o nas, o naszych nawykach, o informacjach dotyczących naszych danych osobowych mają korporacje. Zastanówcie się Państwo, ile danych przekazujecie SMS-ami, ile w komunikatorach, ile poprzez przekazujecie drogą mailową. I tutaj rzeczywiście musimy też jako obywatele, jako konsumenci nauczyć się dbania o te dane, żeby one rzeczywiście też nie były nadużywane przez nieuczciwych przedsiębiorców, ale jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że w gospodarce nowych technologii zarówno biznes będzie miał do nich dostęp, jak i potrzebują do nich instytucje publiczne, właśnie po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo publiczne. Ważne, aby to było w odpowiednich ramach i żeby zawsze to było na podstawie prawa i w granicach prawa.
O konkurencji, prawach konsumenta rozmawiamy. Naszym gościem Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść
Arkadiusz z Bytomia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym pozdrowić księży prowadzących i pana prezesa. Od niedawna słucham audycji teraz, tej obecnej, i mam nadzieję, że ten problem, który chciałbym opisać, w jakiś stopniu się wpisze, że tak powiem, w całość tutaj tematyki tego programu. Mianowicie wygląda to w ten sposób, że będąc dzisiaj w centrum miasta, z racji tego, że ja mieszkam na jednej z dzielnic, chciałem zapłacić za parkowanie gotówką, co było do niedawna możliwe. W tej chwili zostały postawione parkomaty, które wykluczają płatność gotówką. Pytanie moje jest takie, czy my jako obywatele i konsumenci w Rzeczypospolitej, gdzie oficjalnym środkiem płatniczym jest polski złoty, prawda, fizyczny również jako pieniądz w postaci czy monet, czy banknotów, czy miasto ma jakby tutaj prawo odebrać mi tę możliwość? Ja myślę, że ten problem wpisuje się w jakiś taki troszeczkę szerszy problem, który jest już zauważany i widoczny już powoli, nie tylko może w Polsce jeszcze nie do końca, ale na świecie jak najbardziej. Mianowicie to, że jest z użytku rugowana gotówka. Więc ja rozumiem, że państwo pewnie, co już było zapowiadane przez jednego z panów ministrów, że powoli zbliżamy się w tym kierunku. Takiego, no też myślę, trochę ubezwłasnowolnienia obywatelskiego. W związku z czym, wracając do mojego pytania, chciałbym tutaj pana prezesa zapytać odnośnie właśnie tych, chociażby nawet tych parkometrów. Jakie mamy możliwości się temu sprzeciwić? No bo skoro jest legalnie...
Dziękujemy panie Arkadiuszu,
to możemy
i przekazujemy głos panu prezesowi. Prosimy, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, panie Arkadiuszu. To jest bardzo ciekawa dyskusja, która teraz się toczy, której jesteśmy świadkami, ale też wydaje mi się, że jako konsumenci jesteśmy troszkę podzieleni pod tym względem. Z jednej strony jest płatność gotówką i tutaj oczywiście jest ogromny orędownik. Gotówka jest pełnoprawnym środkiem obiegu pieniężnego. Jeżeli tak naprawdę przedsiębiorca nie może odmówić zgodnie z prawem płatności w gotówce, jeżeli to jest rzeczywiście pieniądz legalny, emitowany w Polsce przez Narodowy Bank Polski. I płatności gotówkowych, orędownikiem wielkim jest między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński, między innymi podkreślając bezpieczeństwo związane z tego typu transakcjami, też bezpieczeństwo publiczne z punktu widzenia państwa, które jeżeli mamy pieniądz elektroniczny, to on może stać się między innymi atakiem czy przedmiotem ataku ze strony cyberprzestępców. Stąd między innymi wskazuje się, że wyłączenie tego typu systemu płatności elektronicznej mogłoby być istotnym elementem takiej wojny pomiędzy państwami. Z drugiej strony mamy rzeczywiście ministra finansów. Między innymi możemy tutaj wyraźnie wspomnieć o panu ministrze Tadeuszu Kościńskim, który jest ogromnym orędownikiem płatności właśnie bezgotówkowych. To ma oczywiście swoje również zalety. Tą podstawową zaletą dla wielu jest komfort, taki, że już nie trzeba nosić portfela, tylko można w telefonie, który wiele osób z nas ma zawsze przy sobie, mieć wgraną kartę i wówczas zbliżeniowo tylko na przykład po weryfikacji PIN-u w telefonie, czy na przykład po weryfikacji kciuka, czy właśnie charakterystyki twarzy, możemy łatwo telefonem dokonać płatności. Bardzo komfortowe, nie musimy wielu rzeczy mieć przy sobie. Oczywiście jest to też z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji bardzo ważne. Również zaletą jest to, że z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy i tej szarej strefy, pod tym względem system bankowy, transakcje elektroniczne rzeczywiście eliminują szarą strefę, są korzystne zarówno dla budżetu państwa, jak i z punktu widzenia właśnie zwalczania przestępczości. Te dwie optyki na chwilę obecną bardzo mocno się ścierają. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli dostęp jako konsumenci zarówno do możliwości płacenia gotówkową, w formie gotówkowej, jak i w formie pieniądza elektronicznego, między innymi poprzez płatność kartą i w wielu miejscach. Między innymi, gdy idziemy na zakupy, nawet coraz powszechniej, zakupy spożywcze, czy gdy płacimy za paliwo, tego typu możliwości, one są dla nas jak najbardziej dostępne. Że każdy z nas jako konsumentów może wybrać, w jakiej formule chce zapłacić za produkty czy za usługi, które nabywa, bo często to są też możliwości usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy jakiekolwiek inne, również tutaj forma gotówkowa i forma pieniądza elektronicznego są akceptowane. Natomiast ta dyskusja na poziomie publicznym, ona trwa. Te aspekty z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony komfort, one są różnie rozumiane przez różne instytucje publiczne, także przez przedsiębiorców, przez konsumentów, przez instytucje finansowe, które również bardzo często podnoszą, że obsługa pieniądza tradycyjnego, banki na przykład, kosztuje dużo więcej niż pieniądza elektronicznego, stąd między innymi banki i instytucje finansowe są orędownikiem również pieniądza elektronicznego. Natomiast pamiętajmy, że idealnie jest, jak mamy możliwość ten wybór, a zatem konkurencja po stronie rynku, także w tym zakresie, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na nasze potrzeby, na nasze preferencje z tym, co jest najbardziej pożądane. I tutaj ze strony instytucji publicznych ta dyskusja trwa. I pewnie jeszcze chwilkę będzie trwała, żeby te różne wartości, które w tych różnych formach płatności występują, no żeby po prostu pomiędzy sobą porównać i zdecydować, co będzie najlepsze. Wybierajmy to, co dla nas jako dla konsumentów jest najlepsze. Jeżeli ktoś lubi płacić gotówkowo, niech korzysta z tej formuły. Oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, powinna ona być zawsze zapewniona. Tak jak wspomniałem, przedsiębiorca nie powinien odmówić przyjęcia płatności gotówką. Natomiast, tak jak pan Arkadiusz wspomniał, te parkometry, to też z punktu widzenia konsumentów, myślę, że gdybyśmy tylko powiedzieli, żeby teraz, jeżeli ktoś chce, żeby przedstawił drugą optykę, to mielibyśmy też optykę sytuacji, gdy ktoś by zadzwonił i powiedział, no nie zawsze mam przy sobie te 2-3 złote na to, żeby opłacić parkometr. Bardzo wygodnie jest właśnie możliwość zapłacenia kartą czy z telefonu i ja jako konsument, ktoś może powiedzieć, preferuję tą formę. To jest element dyskusji. Idealna sytuacja jest taka, gdzie powinniśmy mieć możliwość i płatności w formie gotówkowej, i płatności w formie elektronicznej, kartą czy urządzeniem, gdzie ta karta jest wgrana. I tutaj ta dyskusja jest w toku, co powinno być preferowane. Przede wszystkim powinny być akceptowalne obie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Podkarpacia. Witam ojca prowadzącego i pana prezesa. Panie prezesie, wspomniał pan, że prace urzędu wspomagają 3 laboratoria. Proszę mi powiedzieć, czy które z tych laboratorium prowadzi analizę pozostałości w zbożach glifosatu, substancji aktywnej, Roundupu i, no, i tych innych preparatów glifosatopodobnych. A zwłaszcza chodzi o zboża importowane. Wiadomo, glifosat jest substancją aktywną, herbicydem totalnym, ale stosowany jest również jako desykant, czyli przyspieszacz, podsuszacz w zbożach, w gryce, w rzepaku na po prostu wyrównanie dojrzewania. I to jest, dzieje się to w niedługim okresie przed zbiorem. Czy
Pani Tereso, przekażemy już tutaj głos panu prezesowi, by udzielił odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Rzeczywiście jako konsumenci coraz większą uwagę przywiązujemy do tego, jak jest przygotowywana żywność, którą konsumujemy. Jak są, no właśnie, czy są zapewnione okresy karencji w przypadku owoców i warzyw. Jakie są środki stosowane, jeżeli chodzi na przykład o produkty mięsne na etapie chowu, czy to drobiu, czy wołowinę, czy wieprzowinę właśnie po to, aby te skutki stosowania, czy to antybiotyków, czy w przypadku roślin, pestycydów, nawozów, aby one nie były szkodliwe dla nas jako dla konsumentów. I na poziomie UOKiK-u mamy 3 laboratoria. Przede wszystkim laboratoria nieżywnościowe. Z jednej strony mamy specjalistyczne laboratorium do spraw paliw, właśnie po to, aby paliwa, które tankujemy, były w odpowiedniej jakości, żeby nie uszkadzały silników samochodów, i za to odpowiada laboratorium w Bydgoszczy. Mamy bardzo specjalistyczne laboratorium dotyczące produktów dla dzieci. Zabawki, lalki, misie, wózki, nosidełka, i to za to odpowiada laboratorium w Lublinie. I mamy laboratorium włókiennicze i chemiczne, które jest w Łodzi, które właśnie zajmuje się tym, żeby tutaj nie dochodziło do fałszowania produktów, między innymi włókienniczych, ale też jeżeli chodzi o niektóre produkty chemiczne. Jeżeli chodzi o kwestie związane z żywnością, to te kompetencje z dniem 1 lipca 2020 roku przekazaliśmy do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Właśnie po to, aby żywność produkowana w Polsce była przez jedną instytucję kontrolowana od pola do stołu. Aby tutaj nie było jakichś zaniku informacji pomiędzy różnymi przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw, ale żeby rzeczywiście tutaj jedna instytucja dysponowała też laboratoriami, które są niezbędne do tego, żeby zbadać, i między innymi Giharz, jeżeli chodzi na przykład o żywność przetworzoną, może badać poziom właśnie tego typu przekroczeń w produktach żywnościowych. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o glifosat, czy Roundup, czy pozostałości innych środków ochrony roślin, to tutaj bardzo ważna aktywność jest Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennictwa, gdzie między innymi ta kwestia karencji, ale też między innymi prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, nawozów, które wykorzystują też właśnie rolnicy, sadownicy, też które są wykorzystywane w dziale specjalnym hodowli roślin, między innymi tutaj uprawy szklarniowe, żeby tego typu przekroczeń nie było, aby nie były stosowane środki ochrony prawnej niedozwolone na rynku polskim, ale też między innymi, żeby karencje były zachowane właśnie po to, żeby nie dochodziło do przekroczeń w produkcie, który trafia do konsumenta, przekroczeń substancji chemicznych. I to są te dwie główne instytucje, które mają czuwać nad bezpieczeństwem produktów rolnych, żywności, tak jak wspomniałem, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, i drugi podmiot, Główna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obydwie instytucje podlegają bezpośrednio pod ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O konkurencji i prawach konsumenta dziś rozmawiamy. Bardzo gorąco dziękujemy, panie prezesie, za przybycie do studia, za przybycie do Torunia, no i za dialog z naszymi słuchaczami, odbiorcami.
Ogromnie dziękuję i polecamy się jako urząd. Jesteśmy dla konsumentów, jesteśmy dla uczciwych przedsiębiorców. Zachęcam do kontaktów, abyśmy mogli pomagać tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna i dbać o te uczciwe relacje pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Dziękuję ogromnie za zaproszenie, dziękuję za telefony. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Naszym Państwa gościem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.